Państwa zapraszam na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w Telewizji Trwam w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Bardzo gorąco i serdecznie w studiu Radia Maryja witam pana Mateusza Morawieckiego, wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ministra rozwoju. Szczęść Boże, panie premierze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wiele aspektów dotknęliśmy już w pierwszej naszej części, ale także i w tej części na pewno są nowi nasi słuchacze, panie premierze, którzy dopiero dołączyli. Myślę także o naszych rodakach rozsianych w różnych zakątkach całego świata. Temat, który sobie wyznaczyliśmy na dzisiejsze nasze spotkanie, społeczny wymiar rozwoju. Jak powinniśmy zrozumieć ten temat?
Społeczny wymiar rozwoju oznacza, że rozwój gospodarczy nie może być tylko rozwojem dla wybranych. Nie może być tak jak w tych widokówkach sprzed 16-17 lat palm dla wybranych, wakacji pod palmami dla wybranych, tylko musi być ten dobrobyt maksymalnie demokratyczny. My chcemy zdemokratyzować zarówno cały system gospodarczy, jak i polityczny, bo jest nieprawda, że są tutaj jakiekolwiek niedogodności dla demokratyczne czy parlamentarne. My mamy niezwykłą otwartość wobec zarówno opozycji, ale też w szczególności, nawiązując do pytania ojca redaktora, do społeczeństwa i do jak najszerszych kręgów rzesz społeczeństwa. Więc społeczny wymiar rozwoju czy społeczny wymiar polityki gospodarczej oznacza nie mniej, nie więcej tylko demokratyzację, dostęp do dobrobytu z biegiem lat dla jak najszerszych rzesz społecznych.
Panie premierze, przypomnijmy te zasadnicze założenia programu. Pani premier mówi, że to bardzo ambitny program dla Polski, program, który ma rzeczywiście pomóc, aby oblicze Polski się zmieniło w tym wymiarze ekonomicznym i gospodarczym, a to będzie także również dotykać każdego obywatela naszego kraju.
Tak, oczywiście te główne filary rozwoju to reindustrializacja, czyli z powrotem odbudowanie pewnych branż, przemysłów już w nowej odsłonie, w nowej sytuacji, tych, które kiedyś były dla nas chlubą jeszcze przed wojną, jak na przykład przemysł pojazdów szynowych. Mieliśmy taki pociąg Lux Torpeda na przykład, prawda, to bardzo znany, piękny przykład polskiej myśli inżynierskiej, aczkolwiek też korzystaliśmy przy okazji tego pociągu z patentów zagranicznych, bodaj austriackich wówczas. Czy przemysł stoczniowy na przykład też dzisiaj, dosłownie w tych dniach, podpisaliśmy umowę na budowę pierwszych polskich promów pasażerskich, pierwsze duże jednostki morskie od ponad 20 lat, czyli wyraźnie nie tylko mówimy, ale pokazujemy, że można odbudowywać pewne obszary. Oczywiście tu bardzo dużo zależy od sprawnej organizacji i od zdobycia środków, pieniędzy na ten rozwój. A więc reindustrializacja, pierwszy filar, drugi to innowacyjne firmy, położenie nacisku na nowoczesność. Trzeci to akumulacja tych środków na rozwój, mówimy kapitał dla rozwoju. Czwarty to ekspansja polskich firm, a piąty to właśnie to, od czego ojciec redaktor zaczął, czyli właśnie zrównoważony, odpowiedzialny rozwój gospodarczy.
Panie premierze, rodzi się pytanie, bo po dniu, w którym ogłoszony został ten program gospodarczy dla Polski, mówi się, że to jest najbardziej taki nowoczesny, innowacyjny program po roku 89. Z czego wynikały te zaniedbania w tej dziedzinie po roku 89 w Polsce?
Z bardzo wielu przyczyn. Pierwsza to, myślę, brak wiary, że jesteśmy sami w stanie dźwignąć się gospodarczo i że musimy rozpocząć od takich wartości jak gospodarność, zapobiegliwość, oszczędności, pracowitość, dyscyplina nasza wewnętrzna, taka narodowa w tym przypadku mam na myśli, a dopiero potem konsumować owoce naszego wzrostu. A my zrobiliśmy odwrotną kolejność, nie mieliśmy tej wiary w siebie i w związku z tym sprzedaliśmy 2/3 polskiego przemysłu, część z tego upadła, część z tego to tak naprawdę było wykupowanie firm, ażeby zdobyć udział w rynku i dzisiaj własność nie jest w rękach polskiej, a można powiedzieć trochę tak właśnie, tyle wolności, ile własności, więc tej własności powinniśmy, rzeczywiście polską własność, polski kapitał powinniśmy odbudowywać.
gdzie znaleziono złoty środek, aby rzeczywiście na ten nowy tor historii i dziejów prowadzić polską gospodarkę?
To dobre sformułowanie, złoty środek, bo rzeczywiście my prowadzimy tą politykę gospodarczą taką drogą środka. Uważamy, że z jednej strony nie jest prawdą, że najlepiej wszystkim zarządzi państwo i że państwo powinno decydować o wszystkim, o regulacjach, o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej i innej, czyli takie socjalistyczne myślenie jest na jednym ekstremum, a na drugim ekstremum jest takie neoliberalne podejście, że właściwie państwo to nie jest nam do niczego potrzebne, podatki to jest haracz i one są złe i nie powinniśmy ich płacić, albo najlepiej jak najmniej. I w związku z tym tylko przedsiębiorcy się liczą w rozumieniu takim, że właściwie państwo i społeczeństwo musi sobie radzić samo. Nierówności są dobre, bo jak nierówności są bardzo duże, to one motywują do pracy. To jest taki pogląd ekstremum tego, czyli tej skrajności drugiej, prawda? A nasza polityka gospodarcza, nasze podejście jest podejściem bardzo zdroworozsądkowym. Wiara w naród polski, w człowieka w ogóle, ale oczywiście wierzymy w wolny rynek przede wszystkim, wierzymy, że tam się rodzi ta przedsiębiorczość, ta pomysłowość, w tym przypadku Polaków czy innych narodów, ale ona musi też być na wielu rynkach, zwłaszcza zagranicznych, wspierana przez państwo. Ta niewidzialna ręka rynku wspierana przez jak najbardziej widzialną rękę państwa, bo tak postępują te najbardziej dojrzałe kraje, zwłaszcza w epoce, w czasie, kiedy odnosiły największe sukcesy, więc nasz złoty środek, jak to ojciec redaktor nazwał, jest właśnie drogą środka gospodarczego, taką najbardziej rozsądną, ale jednocześnie odchodzimy od tego takiego głębokiego neoliberalizmu, gdzie właściwie przedsiębiorcy rzuceni byli na bardzo głębokie wody międzynarodowej konkurencji i praktycznie pozostawieni bez szans, ponieważ jak może malutka firma, prawda, wygrać z gigantem, monopolistą międzynarodowym. Czasami takie cuda się zdarzają, czasami takie sytuacje się zdarzają, ale rzadko. Zwykle ona ma niewielkie szanse i my chcemy te szanse wyrównać.
Panie premierze, program na rzecz zrównoważonego rozwoju to 1 000 000 000 złotych na inwestycje, to przyjęcie zasady, że inwestycje mają być kołem zamachowym polskiej gospodarki, to także rewolucja cyfrowa, czyli oparcie gospodarki na przedsiębiorstwach przyszłości, nowoczesnych produktach, to tym samym miejsca pracy i lepiej płatna praca. To program, panie premierze. Konkretne pytanie o mapę drogową, kiedy do tego dojdziemy, czy są już jakieś widzialne efekty, na przykład zmiana prawa, ustawy, które wesprą realizację tego programu gospodarczego dla Polski?
Tak, to jest program, który jest rozpisany na wiele lat i zaczęliśmy od wielu bardzo konkretnych, już teraz udanych projektów i sukcesów. Pierwszy taki, którym można już się pochwalić, to budowa polskich promów w stoczni, która właściwie w stoczni szczecińskiej, która była praktycznie dzisiaj nie była używana dla celów stoczniowych niemalże. Tam się buduje na sporym obszarze stoczni, który zwiedzałem niedawno, maszty do wiatraków. Więc z jednej strony to są projekty, które już realizujemy, takie jak ten, czy sprzedaż pojazdów szynowych w całej Europie, można powiedzieć, bo zaczynamy konkurować w całej Europie i tutaj pomagamy naszym przedsiębiorcom w wejściu na rynek niemiecki chociażby, czy holenderski. W przypadku wielu innych branż też staramy się nie tylko dopasować podaż do popytu, ale również wspierać poprzez różne instrumenty gospodarcze. Ale też to, o czym ojciec redaktor wspomniał, czyli udogodnienia, wsparcie dla firm poprzez zmiany legislacyjne. Bo sytuacja tutaj jest taka, że przecież dla przedsiębiorców bezcenny jest czas. Każdy, kto prowadzi małą, większą firmę, wie, że czas to jest pieniądz dosłownie i w przenośni. Czas to kapitał. A więc administracja publiczna może tym bardziej pomóc tym przedsiębiorcom, jeżeli usprawni proces podejmowania decyzji administracyjnych, a więc decyzji o podłączeniu energetycznym, albo decyzje środowiskowe co do jakiejś inwestycji, albo decyzje budowlane po prostu, bo one często trwają miesiącami, ten proces zgód wszystkich, pozyskiwania wszystkich zgód, i wtedy przedsiębiorca czeka, nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego. I to staramy się poprawiać, staramy się usprawniać. Pan minister infrastruktury pracuje nad kodeksem budowlanym. Myślę, że wkrótce będą zmiany tutaj już bardzo widoczne i zaproponowane dla przedsiębiorców. Również pracujemy nad zmianami w zakresie decyzji środowiskowych, tak żeby poprawiać tą przestrzeń regulacyjną, przestrzeń legislacyjną dla polskich firm.
Mali i średni przedsiębiorcy znajdują swoje miejsce, panie premierze, w tym programie. Wiemy, że te firmy wypracowują obecnie około 50% PKB, zatrudniają około 6 milionów pracowników. W części to oczywiście samozatrudnienie, ale przecież są także małymi pracodawcami. Na jakie zachęty, na jakie wsparcie mogą liczyć polskie mikrofirmy? Czy one są traktowane priorytetowo w tym programie?
Tak można powiedzieć, że właśnie najbardziej priorytetowo traktowane są małe i średnie firmy, bo jak szukamy tego polskiego kapitału, no to gdzie go możemy najprędzej znaleźć? No przede wszystkim można go znaleźć w małych i średnich firmach, gdyż te wielkie, one bardzo często nie należą do Polaków, w związku z tym dają jakąś wartość dodaną też tutaj w kraju, jak najbardziej. Niektórzy zresztą bardzo uczciwi zagraniczni przedsiębiorcy są lepsi od tych polskich, którzy unikają płacenia podatków tutaj i nie są do końca uczciwi, więc to nie można tak prosto powiedzieć polski czy zagraniczny, prawda, bo no, oczywiście życie jest trochę bardziej bogate, ale jak patrzymy tak z lotu ptaka na wszystkich przedsiębiorców, to najbardziej chcielibyśmy pomóc tym małym i średnim, bo oni w 99% tak są polscy, a nam przecież nie wolno dyskryminować Polski, nie Polski, no bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Koreańczycy czy Japończycy mogą sobie to zrobić, Rosjanie, Turcy również, ale państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą dyskryminować na kraj według kraju pochodzenia. W związku z tym my przyglądamy się tym podmiotom, które z natury rzeczy wzmacniają polską własność, polski kapitał, polską przedsiębiorczość, a to są właśnie małe i średnie firmy. Dlatego one są w centralnym punkcie planu odpowiedzialnego rozwoju.
Panie premierze, w tym kontekście pytam się także o umowy prorozwojowe. Między innymi w czerwcu odbyła się oficjalna wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Zostało podpisanych 40 umów, w tym ta o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Chinami a Polską. Do dzisiaj dotarły do nas informacje dotyczące odblokowania rynku, jeżeli chodzi o eksport jabłek. Co z tymi pozostałymi podpisanymi umowami?
Chińczycy i Chiny to wielki naród i wielka szansa rozwojowa również dla Polski. Leżą daleko od nas, ale są tak wielką gospodarką, wielkim państwem, że przy odpowiednim zbudowaniu relacji, kontaktów biznesowych za rok, za dwa, za trzy i za dziesięć mogą być dla nas bardzo ważnym partnerem. Dzisiaj istnieje głęboka nierównowaga w handlu między Polską a Chinami. Polacy eksportują towary i usługi jedynie za 2 miliardy dolarów, a importujemy za 20 miliardów. No, każdy z nas gdzieś tam na straganie widzi czasami tą chińszczyznę, chińskie produkty i zastanawia się, no jak to jest, że ci Chińczycy wszystko produkują. No, Chińczycy wszystko produkują, ponieważ przyjęli kompletnie odwrotny model gospodarczy od modelu III Rzeczpospolitej. Chińczycy najpierw zaczęli oszczędzać i to nie można powiedzieć, z czego oni oszczędzali, jak byli tacy biedni, no bo byli 10 razy biedniejsi od nas. Tak, byli od nas 10 razy biedniejsi, a jednak najpierw zaczęli oszczędzać. Czyli odwrotnie niż my w III Rzeczpospolitej 25-30 lat temu, można powiedzieć, kiedy rozpoczął się rozwój gospodarczy Chin i kiedy Polska wychodziła pochodziła z okresu PRL-u, czyli w 89 roku, to my rzuciliśmy się trochę tak na konsumpcję. Byliśmy zresztą do tego tak podpuszczani przez różne media, bardzo często też media zagraniczne. Pamiętacie Państwo takie hasło, rób ta co chceta, prawda? Czyli to tak na dobrą sprawę jest zachęta do konsumpcjonizmu takiego na szeroką skalę. No i rzeczywiście rzuciliśmy się tam na różne te, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy świecidełka, jakieś tam kolorowe telewizory, nowy sprzęt, taki czy inny, wakacje za granicą, czasami za wcześnie, czasami na kredyt, a powiedzmy sobie szczerze, że w ten sposób nie buduje się dobrobytu narodu, dobrobytu państwa. Dobrobyt rośnie właśnie od strony oszczędności, pracowitości i wzrostu kapitału lokalnego. I Chińczycy postawili właśnie na taki model. Oczywiście tam nie było demokracji, tam była zupełnie inna sytuacja. Nie można tego tak porównywać jeden do jeden, ale na pewno odnieśli ogromny sukces w oparciu o zupełnie inny model. I to dzisiaj oni eksportują na cały świat, a nie my. I jeżeli my cieszymy się z eksportu jabłek do Chin, to ja się też z tego bardzo cieszę oczywiście, bo wolę, żeby te jabłka były tam eksportowane, niż żeby gniły gdzieś w Polsce, ale najbardziej będę się cieszył, jeżeli będziemy coraz to wyżej przetworzone przetwory rolne, ale też przetwory przemysłowe, przemysłu wytwórczego będziemy w stanie eksportować do tym słynnym pociągiem Łódź Chengdu, który jedzie z Chengdu do Łodzi pełny, a wraca z Łodzi do Chengdu pusty.
W tym kontekście, o czym pan premier wspomniał, warto myślę przypomnieć także kwestię tego takiego bardzo łatwego zachłystywania się różnego rodzaju odprawami, panie premierze, po likwidowanych zakładach pracy. No właśnie to był ten mechanizm, prawda? Dostaniemy 10, 15, 30 czy więcej tysięcy złotych i zabrakło też takiej perspektywy właściwego gospodarczego spojrzenia. No, co będzie dalej? Często okazało się, że to, co z tej perspektywy dalszej nastąpiło, było związane z bezrobociem, a wręcz z pozbawieniem danego człowieka środków do życia.
No to znowu jest tutaj powrót do takiej analizy zmian gospodarczych, zwłaszcza w latach 90. i pierwszej części lat 2000, które rzeczywiście polegały na tym, że bezrefleksyjnie często likwidowaliśmy firmy tylko dlatego, że one na pierwszy rzut oka były niekonkurencyjne względem zachodnich. A państwa poważne, które poradziły sobie z tym problemem transformacji zupełnie inaczej, dużo lepiej, postępowały w inny sposób. To znaczy dawały szansę na restrukturyzację 2-3 lata. Nie 20 lat, bo tak to żadna gospodarka nie wytrzyma, ale tworzyły pewne mechanizmy osłonowe dla tych swoich lokalnych przedsiębiorstw, które powodowały, że ci sprawniejsi nie tylko potrafili przetrwać i ochronić polski kapitał, ale też znaleźć sobie nowe rynki. Czyli to, czego potrzebowaliśmy w latach 90., to nie gwałtowna wyprzedaż polskiego majątku w ręce zachodnie i potem, tak jak ojciec redaktor powiedział, właśnie często bywało, że ludzie po krótkim czasie tracili miejsca pracy, a my traciliśmy swoją własność i tylko cieszyliśmy się z tego przez krótki moment, że mamy trochę więcej pieniędzy w budżecie, których właściwie dzisiaj już w ogóle nie widzimy, że je mamy, no bo je przejedliśmy w tamtych latach albo zmarnowaliśmy. Więc taki model tamtych lat, który doprowadził do wzrostu PKB, ale nie doprowadził do wzrostu polskiej własności w proporcjonalnym wymiarze, na pewno jest głębokim błędem, czy można nawet powiedzieć grzechem gospodarczym III Rzeczpospolitej.
Musimy powrócić, panie premierze, do zagadnienia bardzo ważnego, istotnego dla wszystkich Polaków, bo to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wbrew woli społeczeństwa podniósł wiek emerytalny do 67 lat. Dla kobiet i mężczyzn, dla kobiet oznaczało to dłuższą pracę nawet o 7 lat. Co z tym problemem? Na jakim etapie trwają prace dotyczące przywrócenia dawnego wieku emerytalnego?
Te prace są już daleko posunięte. Rzeczywiście 60-65 lat to jest to, co rząd zarekomendował w ślad za ustawą pana prezydenta do prac parlamentarnych, czyli wykonanie tego zobowiązania wyborczego. Należy natomiast pamiętać, że dobrobyt, można powiedzieć też w taki sposób, że rodzi się z trzech podstawowych czynników: wzrost gospodarczy, z pracy, z kapitału i z technologii, czyli w jaki sposób jest ten kapitał angażowany i ta praca, w jaki sposób są angażowane w procesach gospodarczych. No i jeżeli tego kapitału mamy mało, a wiem, że mamy go mało, bo cały czas go mamy za mało, bo go nie wytworzyliśmy przez te 27 lat, a przez poprzednie 227 lat też go nie wytworzyliśmy, bo wiemy, jaka była historia Polski. Traciliśmy niepodległość w XVIII wieku, potem walczyliśmy o nią w XIX, potem straszny wiek XX z wojnami, zwłaszcza drugą okrutną wojną dla Polski, niszczącą, a następnie mordercze lata PRL-u również, więc to wszystko nie doprowadziło do wykształcenia tego kapitału. No i mamy go dzisiaj za mało. Drugim czynnikiem jest technologia. Technologicznie oczywiście jesteśmy zapóźnieni. Tutaj mamy szereg programów, jak przyspieszyć przemiany technologiczne w kierunku większej, wyższej innowacyjności. Ale to nie stanie się zbyt szybko. Nie stanie się to w ciągu roku czy dwóch. No i tym trzecim czynnikiem jest praca. I według dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego zniknie w ciągu najbliższych 5-6 lat około 10% ludzi z rynku pracy. Czyli można zapytać, dlaczego aż 10% i ile to jest. W ogóle w Polsce pracuje około 16,5 miliona ludzi dzisiaj i to jest bardzo wysoka, prawie że rekordowa liczba w naszej historii, 16,5 miliona. A więc te 10% to jest właśnie blisko 1,5 miliona ludzi, które odejdą z rynku pracy, dlatego że takie są trendy demograficzne, dlatego że dzisiaj odchodzą na emeryturę dzieci pierwszego boomu powojennego, czyli tych lat 48-58. To te osoby dzisiaj osiągają powoli wiek emerytalny i z każdym rokiem coraz więcej ludzi będzie odchodziło na emeryturę. Natomiast dzieci drugiego powojennego boomu lat końca lat 70. i lat 80. stanu wojennego, wiele z nich wyjechało za granicę, więc nie ma też tych rąk do pracy w Polsce i oni budują dobrobyt w Anglii, w Irlandii, w Niemczech czy we Francji, bo tam wyjechali, tam się zdecydowali budować ten dobrobyt, co z ich indywidualnego punktu widzenia należy zrozumieć, natomiast z punktu widzenia państwa jest to oczywiście ogromna strata dla gospodarki i dla państwa polskiego, przede wszystkim dla państwa i dla społeczeństwa. Więc tak na to patrząc, to rzeczywiście będzie deficyt rąk do pracy. No i jaka tutaj konkluzja w kontekście wieku emerytalnego? Ano taka, że te osoby, które mogą pracować i chcą, to też warto, żeby zostały na rynku pracy. A te, które rzeczywiście wiele lat przepracowały w trudnej, fizycznej pracy, no to oczywiście jak najbardziej powinny mieć prawo do przejścia na emeryturę w wieku 60-65 lat, bo to bardzo ciężka praca. W tym kontekście też warto wspomnieć o kobietach, które pracują na 1,5 etatu czy na 2 etaty, bo jeszcze prowadzą dom i wychowują dzieci. W ogromnej większości na nich spoczywa ten ciężar. A więc tutaj w tym przypadku powinniśmy myśleć o tym, żeby zaliczać na przyszłość okres jako okres składkowy do emerytury, też odpowiednio wyliczony okres wychowywania dzieci, bo to jest najcenniejsza praca, która do tej pory nie była odpowiednio doceniona.
Z tą sytuacją związaną z brakiem rąk do pracy bezpośrednio związana jest, panie premierze, pułapka demograficzna, która dotyka naszą ojczyznę.
Oj, pułapka demograficzna jest gigantycznym zagrożeniem, gigantycznym problemem, bo można na nią patrzeć od strony bardzo narodowej, patriotycznej i wtedy serce krwawi, bo widzimy, że naród wymiera, prawda? Stajemy się nie tylko coraz starsi, ale po prostu jest nas coraz mniej. Ale można też popatrzeć na ten problem od strony gospodarczej, od strony czysto takiej budżetowej, że w ślad za coraz większą liczbą emerytów i coraz mniejszą liczbą osób pracujących stajemy się narodem coraz bardziej zwijającym się i coraz biedniejszym. To dlatego właśnie zaproponowaliśmy taki przełomowy, kluczowy program 500 zł na każde drugie dziecko i każde kolejne dziecko, po to, żeby jak najbardziej zmotywować wszystkich do posiadania jak największej liczby dzieci. Również zmotywować od strony finansowej oczywiście, ale przyświecała nam przede wszystkim taka motywacja prorodzinna i związana z wielkimi wyzwaniami demograficznymi.
Panie premierze, sytuacja Polski, kraju członkowskiego, równoprawnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Jak pan premier spogląda na to, co się dokonało po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej? Na ile ta decyzja może rzutować także na sytuację ekonomiczną, gospodarczą naszej ojczyzny?
Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej jest niezwykle poważną decyzją, ponieważ jest to pierwszy taki odśrodkowy ruch w Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest na pewno ogromną wartością, nie tylko dlatego, że przyczyniła się do utrzymania czasu pokoju w Europie, jest to wielka wartość oczywiście, ale również z punktu widzenia współpracy międzynarodowej dla nas, dla naszych przedsiębiorców jest ważne, że mogą w łatwiejszy sposób eksportować swoje towary na zagraniczne rynki. Natomiast decyzja Brytyjczyków może rozpocząć taką falę ruchów odśrodkowych i tego byśmy sobie nie życzyli, bo jednak jako Polacy, Polska, możemy mieć większy wpływ na losy Europy i losy świata poprzez głos, nasz głos w ramach Unii Europejskiej niż nasz głos można powiedzieć wołający na cały świat. Tutaj jesteśmy na pewno słabi. Dzisiaj Polaków jest 38 milionów, czyli mniej więcej 0,5% populacji całego świata. Poprzez wpływ na decyzję Unii Europejskiej możemy dużo łatwiej, dużo mocniej zaznaczyć się w różnych decyzjach całego świata. Więc życzyłbym sobie, żeby ta decyzja Brytyjczyków nie była taką decyzją w kierunku rozpadu całej Unii Europejskiej. Unię Europejską trzeba reformować. Trzeba ją reformować zarówno od strony instytucji, od strony praktycznego funkcjonowania tak, żeby głos takich państw jak Polska był rzeczywiście równoprawny, bo ojciec redaktor powiedział równoprawny. Równoprawny w sensie formalnym, ale równoprawny w sensie faktycznym to on jeszcze nie jest, dlatego że najsilniejsze państwa mają dużo więcej do powiedzenia od nas. Więc my chcemy, żeby Unia była rzeczywiście takim zrzeszeniem państw równych, a nie równych i równiejszych. Ale z drugiej strony nie tylko ta strona praktyczna mnie interesuje, ale również strona aksjologiczna, czyli system wartości w Unii Europejskiej. Przecież Europa to wielki ośrodek myśli ludzkiej, który zmienił historię globu, zmienił historię świata, bo tu stąd wyszła starożytna Grecja, czyli te pierwsze demokratyczne myślenie wolnościowe. Tutaj stąd republikański Rzym i szacunek dla państwa i siła państwa i propaństwowość. No i wreszcie najważniejsza rzecz, stąd przecież wyszło chrześcijaństwo, czy tu się rozpowszechniło chrześcijaństwo, bo wiadomo, gdzie się narodziło i ono zmieniło najbardziej cały świat. I dzisiaj Europa od tych swoich korzeni odchodzi. I to jest oczywiście gigantyczny błąd, ponieważ możemy tylko poprzez powrót do trwałego, wielkiego fundamentu chrześcijaństwa odbudować system wartości, dzięki któremu z powrotem możemy inspirować cały świat. A w przeciwnym wypadku Europa będzie taką Europą dekadencką, schyłkową, jeżeli nie odnajdziemy siebie na nowo. A to, jak próbują się niektórzy zachodni Europejczycy odnajdywać na nowo, to uważam, że jest drogą donikąd. Więc na pewno czekają nas po wyjściu Wielkiej Brytanii gigantyczne wyzwania, zarówno w tej sferze ducha, jak i w sferze materii.
Panie premierze, co z otwartymi funduszami emerytalnymi? Hałasu medialnego było ostatnio dosyć sporo. Niektóre partie opozycyjne, PO, PSL, Nowoczesna mówiły wprost, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, kolokwialnie mówiąc, chce położyć łapę na kasie obywateli. Pan natomiast, panie premierze, mówi, że nie było i nie ma w planach nacjonalizacji OFE.
No to ciekawe, jeżeli te partie, które pan wymienił, tak mówią, dlatego że to właśnie w czasach poprzednich rządów doszło do przejęcia połowy otwartych funduszy emerytalnych. 160 miliardów złotych zostało przejęte do budżetu. I to dlatego można powiedzieć, że wartość długu w czasach poprzedniego rządu więcej niż podwoiła się. Bo w 2007 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło poprzednie rządy, to dług był na poziomie 511 miliardów. A kiedy ponownie Prawo i Sprawiedliwość wróciło do rządów, dług był na poziomie blisko 900 miliardów plus 160 miliardów skonsumowane z pierwszej transzy OFE, czyli jak dodamy 880 i 160, to wychodzi 1 040 miliardów, czyli ponad dwa razy więcej niż 511 odziedziczone. A więc taki rachunek, którego nikt nie kwestionuje, ponieważ są to fakty, oznacza, że w ciągu 8 lat więcej niż podwoiliśmy nasz dług w naszym państwie. W związku z tym, jeżeli wracamy do OFE, to dzisiaj należałoby powiedzieć, że robimy coś właśnie odwrotnego. To znaczy tą drugą część OFE chcemy przekazać ludziom. Ona dzisiaj należy do państwa. Ona, zgodnie z wyrokami sądów, Trybunału Konstytucyjnego, ona jest częścią domeny publicznej. Ale żeby nie było już więcej na przyszłość niepewności co do tego, w jaki sposób te środki mogą być rozdysponowane, to decydujemy się na to, żeby przekazać te pieniądze ludziom, żeby 75% wprost przekazać na indywidualne konta emerytalne zarządzane przez fundusze inwestycyjne dla ludzi, którzy tam w OFE są zapisani. To jest 16,5 miliona obywateli. A pozostałe 25% przekazać do Funduszu Rezerwy Demograficznej zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, ale również w taki sposób, żeby zapisać te środki na koncie każdego z obywateli, na koncie w ZUS-ie.
Panie premierze, ratingi to była rzeczywiście taka sztuka żonglerska niektórych ugrupowań opozycyjnych przeciwko rządowi. Snuto narrację mówiącą, że obniża się Polsce ratingi, dlatego że Polska staje się krajem niedemokratycznym, że demokracja w Polsce jest zagrożona, i najnowsza decyzja agencji Fitch, która utrzymuje Polsce ratingi na tym samym poziomie co dotychczas.
Tak, tutaj oczywiście jest to ważne. Nie ma co przykładać do tego jakiejś nadmiernej wagi, ale też nie wolno tego lekceważyć. Jest to analiza naszej wiarygodności kredytowej w oparciu o kilka podstawowych parametrów. Jakość zarządzania budżetem państwa, jakość finansów publicznych w ogóle, stabilność polskiej gospodarki, stabilność regulacyjna i stabilność i jakość instytucjonalna. To tak z grubsza rzecz biorąc można wszystko to razem złożyć w taki puzzle pokazujący, jakie są perspektywy polskiej gospodarki. No i jedna z tych agencji pół roku temu doszła do wniosku, że jest bardzo źle i obniżyła zasadniczo nasz tak zwany rating właśnie, czyli poziom wiarygodności kredytowej całego państwa, a druga agencja nie obniżyła. I bardzo dobrze, bo uważam, że perspektywy są dobre, chociaż stan gospodarki odziedziczony jest bardzo trudny. I dzisiaj staram się rozmawiać ze wszystkimi. Niedawno spotkałem się również z tą agencją, która obniżyła właśnie nam ten rating wcześniej, po to, żeby tłumaczyć, na czym polegają główne nasze założenia rozwoju gospodarczego, i po to też, żeby przekonywać, że będziemy uszczelniać skutecznie system podatkowy, tak żeby odbudować tę bazę podatkową utraconą w ciągu ostatnich kilku lat.
Panie premierze, dzięki wdrożonemu przez rząd programowi naprawczemu dla funduszy unijnych na lata 2007-2013 udało się wykorzystać dodatkowych ponad 13 miliardów złotych z poprzedniej perspektywy finansowej.
Tak, tutaj trzeba wprost powiedzieć, że jak przyszliśmy do gabinetów rządowych, to zastaliśmy budżet unijny w ogromnej rozsypce. I to warto podkreślić, ponieważ poprzednia ekipa chwaliła się jakością wydawanych środków. Ja po pierwsze nie lubię słowa wydawać, tylko bardziej mówimy inwestować. Te środki powinny być inwestowane, nie w wygodę, tak jak to było w poprzednich latach. Troszeczkę lepszy chodnik, opera, basen w każdej wsi czy akwapark w każdym powiecie, bo to są fajne rzeczy. Ja nie mówię, też lubię chodzić po prostych chodnikach, tylko są dużo, dużo ważniejsze rzeczy od basenu czy akwaparku. Te ważniejsze rzeczy to są produktywne rzeczy, czyli wydanie na drogę, na kolej, albo na laboratorium, czy jakieś linie technologiczne. To są wydatki, to są inwestycje, które będą procentować. One procentują, natomiast w dużym stopniu te, które wymieniłem wcześniej, one nie procentują. I chcielibyśmy przekierować ten strumień środków unijnych w kierunku produktywnych inwestycji. No i rzeczywiście zauważyliśmy z ogromnym zdumieniem, że kilkanaście miliardów złotych wydatków jest bardzo poważnie zagrożonych, łącznie 9 miliardów euro, czyli blisko 40 miliardów złotych, ale kilkanaście miliardów bardzo poważnie zagrożonych i udało się te środki odzyskać. Sprawiliśmy wszystko, żeby z powrotem zainwestować te środki. Tutaj podam przykład, to było budowa pociągów i taki codzienny nadzór, praca przez 24 godziny, kilka miesięcy pod rząd, żeby tylko zakończyć inwestycję i móc ją rozliczyć w systemie unijnym. I to właściwie w ogromnym stopniu już te środki ocaliliśmy dla gospodarki polskiej. Jeszcze walczymy o ostatnie 2-2,5 miliarda.
Także decyzja z ostatnich dni, panie premierze, obniżenie podatku CIT do 15% z 19%.
Obniżenie podatku CIT z 19% na 15% ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które mają obroty mniejsze, obroty roczne mniejsze niż 1 200 000 000 euro. A więc znowu będzie służyło głównie małym i średnim przedsiębiorcom. Zresztą uwaga, wszystkich podmiotów, które płacą CIT w Polsce jest około 413 tysięcy, a w tym tych, które mają obroty do 1 200 000 euro jest 90%, około 380 kilku tysięcy, czyli ogromna większość z tych, którzy płacą CIT, podatek od firm, od zysków firm, obejmie ich ta obniżka podatku z 19 na 15. Trzeba to docenić, ponieważ budżet mamy w ogromnym deficycie, ale jednak chcemy wykonać nasze zobowiązanie przedwyborcze, to po pierwsze, a po drugie wierzymy, że dzięki tej obniżce podatków część z tych przedsiębiorstw, które nie płaciły podatku, uciekały od podatków, wyciągniemy, jak to się mówi, z szarej strefy podatkowej.
Bardzo trudna sytuacja w dalszym ciągu frankowiczów. Docierają informacje, panie premierze, o projekcie uchwały wzywającej do wyeliminowania z obrotu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej umów w sprawie kredytów frankowych.
Tutaj pan prezydent pracuje nad kolejną wersją ustawy i z tego, co słyszę, to w ciągu najbliższych paru tygodni zaproponuje rozwiązanie w tej sprawie. Mam nadzieję, że będzie to rozwiązanie, które nie tylko wypełni zobowiązanie, ale przede wszystkim pomoże tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo trzeba pamiętać, że wśród frankowiczów są też ludzie dużo bardziej majętni i też trzeba pamiętać, że jest blisko 2 miliony ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne w złotówkach, więc ważne, żeby też ci, którzy płacili w złotówkach, nie poczuli się pokrzywdzeni, że komuś się pomaga, a im się nie pomaga. Niemniej jednak z całą pewnością należy pomóc frankowiczom i to na różne sposoby, bardzo różne, w tym również w taki sposób, żeby ostatecznie nie martwili się o to, czy stać będzie na zapłatę raty. I różne rozwiązania też stosowane na Zachodzie są, które naprawdę bardzo mogą pomóc frankowiczom. Mam nadzieję, że one wszystkie będą zastosowane. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tutaj dopomóc frankowiczom.
I to pytanie, które bardzo często zadaje sobie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i nie tylko. Czy Polskę na ten program, panie premierze, stać? Czy wystarczy nam odpowiedniej liczby środków finansowych, aby ten program wdrożyć w życie?
No, można załamywać ręce i powiedzieć, że nie stać nas na to. Można być minimalistą i można powiedzieć, no to dalej bądźmy takim peryferyjnym krajem, który jest zależny od kapitału zagranicznego. A można zacząć promować te wartości, które zbudowały wielką Amerykę, które zbudowały wielki sukces Europy Zachodniej, czyli właśnie wartości takie jak praca, takie jak oszczędność, takie jak gospodarność. Ostatnio byłem na gali liderzy polskiej gospodarności. I tak mi to się to słowo bardzo spodobało, takie odbudowane, odzyskane słowo. No i oczywiście na przedsiębiorczości. Ale przedsiębiorczości Polacy mają stosunkowo dużo, tylko właśnie brakuje odpowiedniego połączenia tych kropek na rysunku, jak to w tych naszych, w czasach naszego dzieciństwa mieliśmy takie kolorowanki, prawda, że się łączyło kropki i wychodził słoń albo żyrafa. Tak samo tutaj brakuje takiego słonia, żeby tego słonia połączyć do końca, to brakuje właśnie tego, żebyśmy więcej oszczędzali i dzięki temu inwestowali z naszych środków, a nie tylko ze środków pożyczonych z Zachodu.
Społeczny wymiar rozwoju. Gościem Rozmów Niedokończonych jest pan Mateusz Morawiecki, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, minister rozwoju. Państwa chciałbym bardzo gorąco zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia Rozmów Niedokończonych. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048. Z Ameryki i Kanady 011 48.
Yeah.
10 minut po godzinie 22 w Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Dzisiaj spotkanie z panem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem rządu, ministrem rozwoju. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca Piotra, witam pana premiera. Jan z Chicago. Oczywiście chciałem podjąć temat i zapytać w sprawie, myślę, że też dotyczącej rozwoju. I rozwoju zwłaszcza Podhala, mianowicie nie mamy połączeń bezpośrednich do Krakowa i tu wielu utyskuje z tego powodu. Musimy latać przez Frankfurt, przez Monachium, różnymi, prawda, liniami, bo różnie to bywa z tą Warszawą. A jeżeli, co prawda, dopiero co wróciłem i widziałem, że samo lotnisko w Krakowie się ładnie rozbudowuje, no ale dalej tam nie lądują, nie startują samoloty z Chicago. A czemużby nie można było, prawda, nawet z Warszawy zorganizować lotów do Nowego Targu? Wiem, że ludzie latają nawet do Popradu. Całe Podhale miałoby takie udogodnienie, a jest tu wielu Polaków, myślę, że nie tylko z Chicago, być może z Toronto i z innych miejsc. To na pewno się przyczyniło również do rozwoju tego południowego regionu. Ja wiem, że jest to domena chyba ministra Adamczyka, prawda, ale premier odpowiada za wszystko, więc tak pokrótce. Taka prośba, a nie jest to prośba tylko moja, ale jest tu wielu naszych rodaków, nad tym się zastanawia i takie propozycje składa. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Panie Janie, dziękujemy za ten głos z Chicago. Panie premierze, bardzo proszę.
Jednym z wielu problemów odziedziczonych po poprzednich latach jest bardzo trudna sytuacja linii lotniczych LOT. One niemalże zbankrutowały parę lat temu i już dostały kilka lat temu duże zasilenie ze strony państwa i Komisja Europejska z Brukseli nie pozwoli nam dać drugiego zasilenia. Mało tego, żeby uratować LOT, to musieliśmy wyłączyć pewne połączenia i nie pozwala nam się tych połączeń odtworzyć, co właściwie jest takim samosprawdzającą się spiralą ciągnącą LOT w dół, bo rzeczywiście niektóre połączenia, zwłaszcza te dalekie połączenia na Daleki Wschód i do Stanów Zjednoczonych, są najbardziej rentowne. A więc chcę wszystkim tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć i też panu Janowi, który zadał pytanie, że zmagamy się z ogromnym wyzwaniem, żeby LOT dzisiaj uratować. LOT, nasze narodowe linie, nasz narodowy przewoźnik, jest naprawdę w niezwykle ciężkiej sytuacji. Także bardzo pana proszę, jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby nie latać właśnie przez różne inne miasta, tylko bezpośrednio do Warszawy przynajmniej, tak długo jak jest ten LOT z Chicago do Warszawy, bo dzięki temu linie LOT mają większą szansę na przetrwanie. A potem już z Warszawy do Krakowa dużo prościej, czy może bezpośrednio też do tamtych miejscowości, o których pan powiedział, będzie można się dostać. Natomiast jeżeli tylko LOT stanie na nogi, co jeszcze pewnie zajmie chwilkę czasu, bo naprawdę sytuacja jest tam dramatyczna, to myślę, że zarząd właśnie przeanalizuje możliwości lotów bezpośrednio z Chicago do Krakowa.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Stanisław z Torunia. Powiedział pan premier, że nie można dyskryminować w Unii firm, czyli że podatki powinny być takie same, ale nie może porównywać się mała firma polska z dużym gigantem zachodnim. Żeby małe firmy mogły się rozwijać, to trzeba regulować podatkami od obrotu, co już zaczęliście robić, zmniejszając podatek z 19 na 15%. Druga sprawa, żeby Polska się rozwijała, nie wolno wybierać liberałów i antypatriotów, czyli PO, PSL i innych partii liberalnych i lewicowych. Pamiętam przed laty, kiedy pan Lewandowski prywatyzował celulozę w Kwidzyniu, pochwalił się w Telewizji Polskiej, że dobrze sprywatyzował celulozę, bo sprzedał firmę za 120 milionów dolarów. Amerykanin, gdy powrócił do siebie, pochwalił się, że zrobił transakcję stulecia. Kupił fabrykę za 150 milionów dolarów, czyli 30 milionów dolarów poszło do kieszeni jego i pewnie jego, jemu podobnych. Drugi przykład. Zakup pendolino na polskie tory. Przecież ta bydgoska PESA produkuje wspaniałe pociągi i tramwaje, które podbijają inne kraje jak Niemcy i Holandia. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Bardzo proszę, panie premierze.
No, tu rzeczywiście trzeba podkreślić, że małe firmy zwykle mają trudniej niż wielkie firmy, dlatego w ogóle tak w teorii to ja myślę, że ma sens podatek od korzyści skali. I są takie polskie think tanki czy fundacje, które proponują podatek od korzyści skali. Ja uważam, że to jest myślenie we właściwym kierunku, ponieważ jak już jakaś bardzo duża firma powstanie, to ona zaczyna dominować daną branżę. Wystarczy tutaj sobie przypomnieć kilku takich wielkich dominujących graczy, jak choćby Google, czy Microsoft, czy Facebook, czy chociażby Velux duński, który ma 80% rynku światowego okien połaciowych. O tutaj, gdzie jestem, jest piękne pomieszczenie z oknami połaciowymi. Mam nadzieję, że polskie firmy te okna połaciowe tutaj wstawiły. Więc taki podatek od korzyści skali na pewno byłby sprawiedliwy, ale chcę powiedzieć, że Unia Europejska tutaj nas bardzo mocno przyciska do muru i nie zgadzają się na tego typu podatki, bo my chcemy na przykład wprowadzić teraz podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek handlowy tak zwany, który ma w większym stopniu obciążać tych, którzy mają wielkie sieci, czyli hipermarkety i sieci wielkopowierzchniowe. No ale już teraz dostaliśmy list z Brukseli od Komisji Europejskiej, która podkreśla, że bardzo jej się to nie podoba i uważa, że ten podatek w lepszej sytuacji stawia małe podmioty. No jasne, że w lepszej sytuacji stawia małe podmioty. A jakie ma stawiać w lepszej sytuacji? Wielkie podmioty, które już zdominowały rynek? No oczywiście, że powinien stawiać w sytuacji mniejsze podmioty. Co nie znaczy, że tu chodzi o dyskryminację zagranicznych podmiotów. Bo jeżeli ktoś z zagranicy chce w Polsce otworzyć mały sklepik, to również będzie postawiony w lepszej sytuacji. Więc my nie uzasadniamy tego poprzez pryzmat narodowy, narodowościowy, bo tak nam nie wolno w Unii Europejskiej. Natomiast uzasadniamy to przez pryzmat gospodarczy, czyli tych słynnych korzyści skali. Jeżeli one są nadmierne, to monopolista zaczyna dominować nadmiernie. I dlatego proponujemy nowe rozwiązania i na pewno będziemy coraz mocniej się temu przypatrywać. Oprócz tego wspomniał pan o dwóch przypadkach. Jeden to był Kwidzyń, celuloza, zakłady papiernicze. To jest bardzo ciekawy przypadek, ale troszeczkę z innego względu. Ja znam bardzo dobrze całą tą historię polskich prywatyzacji lat 90. To był rzeczywiście chyba 91 rok, kiedy sprzedano zakłady celulozowe i papiernicze. Wtedy jedne z najbardziej nowoczesnych. To może dziwne, że po PRL-u mieliśmy taki zakład, ale rzeczywiście mieliśmy super nowoczesny zakład produkcji celulozy. Lozy papieru. I ta transakcja rzeczywiście opiewała na sto kilkadziesiąt milionów dolarów. Ja nie sądzę, żeby tam była jakaś wielka łapówka, więc tutaj nie chcę pójść tym tropem. Chcę wierzyć, że to była raczej głupota niż jakieś działania takie korupcyjne. Ale inne porównanie jest tutaj niezwykle ważne, że ten prezes tej firmy amerykańskiej, która kupiła te zakłady w Kwidzyniu, po dwóch czy trzech latach w magazynie specjalistycznym ze swojej branży pochwalił się tym, że kupił te zakłady trzy lub cztery razy taniej niż sama wartość tych maszyn, która tam była zainwestowana. I to jest wielka granda oczywiście, że nie tam 20 czy 30 milionów dolarów, które pan wytropił, które jeżeli tak to miało miejsce, to oczywiście, że to jest skandaliczne, tylko mi się wydaje, że to są jakieś tam inne dodatkowe opłaty, które były poniesione, ale fakt, że zapłacili trzy lub cztery razy taniej, co przyznali sami ci nabywcy, jest oczywiście dramatycznie niepokojący. I drugi przykład, który pan użył, czyli pendolino, no to jest również taki bardzo smutny, bo mieliśmy polskie firmy, Newag z Nowego Sącza, czy PESA z Bydgoszczy, czy nie do końca polski, ale przynajmniej produkujący w Polsce Stadler, czy produkujący w Polsce Alstom. I tym firmom nie dano szansy tutaj, aczkolwiek właśnie Alstom tam brał udział udział później oczywiście w produkcji. Natomiast wygrała firma, która produkowała te pociągi wyłącznie za granicą. No i to jest oczywiście strata. W ten sposób nie rośnie szansa żadnego polskiego przemysłu i nad tym należy się bardzo, bardzo głęboko zastanowić. Czyli ten przykład tych Pendolino, no to jest bardzo wymowny przykład i jeżeli nawet one pięknie wyglądają, pięknie jeżdżą, to gratuluję ich producentom i ich właścicielom, ale mi się marzy to, żeby to polskie pociągi pędziły po polskich torach i podbijały zachodnie kraje, a jak już podbiją, to oczywiście wtedy też powinniśmy być jeszcze bardziej otwarci na różne nowinki z zagranicy.
Prosimy bardzo, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Eugeniusz z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie.
Witam serdecznie pana ministra i ojca prowadzącego. Panie ministrze, powiem tak krótko. Łatwiej jest się dodzwonić do Radia Maryja niż do panów ministrów państwa rządu. Prowadzę tam pewne sprawy i nie mogę w ogóle uzyskać żadnych rezultatów. Łamane są wytyczne kodeksu postępowania administracyjnego i nikt się tym nie przejmuje. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo miało być inaczej. I powiem tak, że jeżeli nie zmienicie tego średniego personelu, który tak szkodzi i blokuje dostęp nas, obywateli, do was, do panów ministrów, to nie wiem, czy z tych po prostu coś wyjdzie z tych spraw, które chcecie zrobić. A chcecie zrobić dobrze, bo słucham was i widzę, że idzie teoretycznie ku lepszemu.
Bardzo dziękuję, panie Eugeniuszu, panie premierze. No rozumiem, że tych spraw jest na pewno bardzo wiele i nadzieja także w Polakach po zmianie ekipy rządzącej to także wiele spraw do załatwienia i wiele spraw do wyprowadzenia na prostą.
Tak, tutaj pan Eugeniusz słusznie zauważył, że należy mocno pracować nad tym tak zwanym personelem średniego szczebla. Ja mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście my nie stworzyliśmy nowego ustroju do końca po 89 roku, bo mieliśmy pełną ciągłość z PRL-em i tak sądy i sądownictwo w ogóle nie zostały przewietrzone i też kadra średniego szczebla w bardzo dużym stopniu została jeszcze po PRL-u. Kiedy rodziła się Druga Rzeczpospolita, ona rodziła się w zupełnie innej atmosferze. My zaś po 89 roku jakoś nie poczuliśmy tego naprawdę powiewu wolności, bo widzieliśmy, że za dużo jest tych starych różnych układów i systemowych rozwiązań w dzisiejszych czasach. I minęło ćwierć wieku, ale niestety ten często średni szczebel urzędniczy jest cały czas taki zacementowany. Ciężko jest współpracować w ramach tego systemu i dlatego właśnie nasz rząd zaproponował kilka miesięcy temu ustawę, która była wściekle zaatakowana, ustawę o zmianie personelu dyrektorskiego w ministerstwach. No i częściowo przeprowadziliśmy tę zmianę, ale dopiero częściowo, ponieważ jest to proces. Nie jest łatwo wykonać ten proces jednorazowo i na pewno potrwa parę lat, więc tutaj co do mentalności urzędników, to myślę, że może nie zabrzmi to optymistycznie, ale myślę, że wiele, wiele lat będziemy pracować nad zmianą mentalności urzędników, choć też chcę wierzyć, że w młodszym pokoleniu i w wielu urzędach to często zależy od dobrej woli burmistrza, prezydenta, wójta czy ministra, da się odczuć nowe relacje i lepsze odnoszenie się urzędników do ludzi, bo to też jest bardzo ważne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wiesław Wójcik z Warszawy.
Witamy, panie Wiesławie.
Serdecznie. Tak, witam serdecznie ojca redaktora, witam serdecznie pana premiera. Mnie bardzo ucieszyła wypowiedź pana premiera na temat wspierania małych i średnich polskich przedsiębiorców, bo moje pytanie dotyczy tak zwanej afery outsourcingowej. o której coraz więcej media mówią w ostatnim czasie. Mianowicie chodzi o bulwersującą sprawę wieloletnich kontroli, które przeprowadzają urzędy skarbowe i ZUS-y przeciwko kilkuset polskim przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dodam, które to przedsiębiorstwa korzystały z usług czterech agencji zatrudnienia, agencji pracy, które to agencje zatrudnienia z kolei pieniądze otrzymane od przedsiębiorców na składki ZUS-owskie, na podatki od pensji i podatki VAT, nie odprowadzały te agencje do Skarbu Państwa, tylko przez 10 mniej więcej lat, a nawet dłużej, te agencje zatrudnienia te pieniądze po prostu zagarniały. I w 2013 roku wysocy urzędnicy państwowi, poprzedniej jeszcze ekipy rządzącej oczywiste, odbyli tajne spotkanie, na którym zdecydowali, że te pieniądze, które nie były przez 10 lat, jak powiedziałem wcześniej, płacone do Skarbu Państwa, tutaj rodzi się pytanie, jakim cudem ZUS i Urząd Skarbowy nie był w stanie skutecznie przez 10 lat egzekwować ich należności i nie był w stanie wyeliminować oszukańczych firm z rynku. Także te firmy mogły grasować i oszukiwać kolejnych przedsiębiorców. Tu zamykam nawias. Moje pytanie jest do pana wicepremiera Morawieckiego następujące. Powstał zespół parlamentarny, w którym posłowie Prawa i Sprawiedliwości nazwali go Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym i SKOK Wołomin, bo to jest jeden zespół parlamentarny. Posłowie opowiadają się po stronie przedsiębiorców. Prokuratura Krajowa w ostatnim czasie opowiedziała się po stronie przedsiębiorców, uznając, że to przedsiębiorcy polscy są pokrzywdzeni w całej sprawie, a nie jak twierdzi ZUS, że są w rzekomej zmowie z tymi firmami oszukańczymi. Czyli są pokrzywdzeni, a nie współwinni zawarcia pozornych umów. Jak to jest, że jest wola polityczna obecnej ekipy rządzącej, a jednak urzędnicy skarbowi w terenie, mówię w całej Polsce, w dalszym ciągu realizują tę skandaliczną decyzję, żeby pieniądze po raz drugi ściągać od polskich przedsiębiorców. Pieniądze, tak jak powiedziałem, na składki ZUS-owskie, na podatek od pensji, na podatek VAT, chociaż przecież przedsiębiorcy już te pieniądze raz zapłacili. Chcą po raz drugi te pieniądze ściągać od przedsiębiorców, co doprowadzi oczywiście do bankructwa. To jest kilkaset firm, to jest 25 tysięcy co najmniej miejsc pracy, jak nie więcej, bo kontrolowanych jest jeszcze nie 500, ale 300 kilkadziesiąt firm dopiero. Czyli ryzykujemy, że utracimy 25 tysięcy miejsc pracy. To jest 25 tysięcy rodzin, które utracą źródło dochodu. I moje pytanie jest, kiedy rząd skutecznie zatrzyma te opresyjne działania urzędów skarbowych i ZUS-ów wobec tych polskich przedsiębiorców, przynajmniej zawiesi je do czasu wypracowania przez parlament jakiegoś docelowego rozwiązania? To jest pierwsze pytanie, bo przedsiębiorcy nie powinni płacić po raz drugi za cud oszustwa. I drugie pytanie, kiedy powstanie komisja śledcza, która zbada przyczyny i osoby, które przez 10 lat chroniły oszukańcze firmy w ten sposób, że nie były w stanie ZUS-y i urzędy skarbowe wyegzekwować należności, które idą już w tej chwili w setki milionów złotych. Bardzo proszę o odpowiedź pana wicepremiera.
Dziękujemy panie Wiesławie, pozdrawiamy. Bardzo proszę panie premierze.
Tak, to jest sprawa bardzo znana, bardzo smutna, która znowu została nam przekazana jak gorący kartofel, przepraszam za takie porównanie, bo oczywiście jest bardzo niedobrą rzeczą dla budżetu również, gdyż proszę zobaczyć, że po jednej stronie poszkodowani są przedsiębiorcy, po drugiej stronie właśnie jest poszkodowany budżet, no bo możemy mówić sobie ZUS czy Urząd Skarbowy, ale tak naprawdę to są nasze pieniądze na nasze emerytury, to są nasze pieniądze na naszą służbę zdrowia, na nasze przedszkola. To te pieniądze zostały zabrane, ukradzione, można powiedzieć, czy zdefraudowane na najróżniejsze sposoby, więc cała sprawa jest oczywiście bardzo niedobra, z tym, że tutaj państwo, które działa jak wielka machina, czasami można powiedzieć bezduszna machina, machina urzędnicza, ono też jest pokrzywdzone w tym przypadku, nie tylko te firmy. I w takiej sytuacji bardzo często dochodzi do jakichś rzeczywiście dogadywania się firm pomiędzy sobą, więc rzeczywiście takie podejrzenie zaistniało, ale też uważam, podobnie jak pan, że w tym przypadku ogromna większość tych firm właściwie robiła to bez żadnej świadomości i jeżeli ten proceder trwał aż 10 lat, czy według mojej wiedzy kilka lat co najmniej, rzeczywiście według dzisiaj dostępnych danych, to już te kilka lat jest zdecydowanie za długo i powinno się dużo szybciej zapalić czerwone światełko w różnych gabinetach w Ministerstwie Finansów po to, żeby ukrócić tego typu praktyki. Więc dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w punkcie takim przełomowym. Dajmy chwilę czasu zespołowi parlamentarnemu, który się tym zajmuje. Ja myślę, że tam jest bardzo dobra intencja, żeby tę sprawę załatwić w sposób jak najbardziej sprawiedliwy. Sprawiedliwy to znaczy taki, że jeżeli się znajdzie jakichś przedsiębiorców, którzy byli w zmowie z tymi firmami outsourcingowymi, które brały niby tych pracowników na swoją listę płac, ale potem nie uiszczały ZUS-u i podatku za tych pracowników, to da się napiętnować pojedyncze przypadki. Ale ogromna większość z tych kilkuset firm, mam nadzieję, że była po prostu uczciwa i była niestety oszukiwana. Więc tutaj i państwo polskie, i firmy padły ofiarą nieudolności państwa polskiego i nieudolności aparatu skarbowego z minionych lat. Tak trzeba tą sprawę nazwać po imieniu, ale kto ma spić teraz tę kwaśną śmietankę? No właśnie nasza ekipa rządowa, ponieważ jeżeli my będziemy musieli wypłacić teraz te miliard, czy kilkaset milionów, czy miliard złotych, to są pieniądze, których z kolei musimy wypłacić z dzisiejszych inwestycji, czy z dzisiejszych innych wydatków, bo tych pieniędzy nie ma przecież, prawda? Ktoś je zabrał. Więc sytuacja jest oczywiście dramatycznie trudna. Będziemy starali się znaleźć jakieś rozwiązanie, ale przede wszystkim wziąć wielką, wielką lekcję na przyszłość i tutaj niezwykle ważne jest to, żeby w ramach reformy aparatu skarbowego natychmiast tego typu niewłaściwe przypadki, czyli taka defraudacja, żeby natychmiast pojawiała się na ekranie komputerów kontrolerów, którzy zawczasu zapobiegną takiej kuli śniegowej, jak ta, o której opowiadał pan Wiesław.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ojcu, dziękuję za połączenie. Szczęść Boże panu premierowi.
Panie kogo premierze, witamy, jak panu na imię jest?
Stanisław z Krakowa dzwoni, jestem ekonomistą.
Bardzo proszę.
Mam takie pytanie, bo tutaj ta dyskusja tak troszkę wychodzi poza temat, czy tak są bardzo szczegółowe pytania, no ale to na tym to polega. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że tu chodzi o społeczny wymiar rozwoju. I mam takie pytanie, bo też się pojawiło w uwagach pana premiera. No tam ktoś zapytał, czy ten plan Balcerowicza, że to dobrze, że nie. Czy to w ogóle był plan? I czy to był plan Balcerowicza? Bo jak wiadomo, no nawet publikacje książkowe są na ten temat, to kto inny ten plan opracował, natomiast takim realizatorem był pan Balcerowicz i cały rząd, który to realizował. I mnie chodzi o to, bo tak, też było pytanie, kiedy efekty tego, nazywane to jest plan rozwoju. Czy to już jest plan, panie premierze, czy to jest program rozwoju? Bo też pojawia się często pojęcie projekt. Mnie się wydaje, że tu trzeba by było uściślić, bo jeśli by to był program albo plan, to należałoby się spodziewać, że będzie tutaj więcej informacji, które pokażą, nie tylko zidentyfikują, ale również skwantyfikują nakłady, koszty i przewidywane efekty programu, planu. Jak wiadomo, program jest na dłuższy okres. W publikacjach nawet takich dziennikarzy, którzy się zajmują tą tematyką gospodarczą, pojawia się także plan, używają pana nazwiska, Morawieckiego, to jest na lat około 25. No, taki plan, żeby opracować, to ja myślę, że to trzeba by było ściśle określić, jakie są cele programu, jakie są warunki ograniczające. Wiadomo, że w spadku po tamtym rządzie, zwłaszcza tym ostatnim, te warunki ograniczające są bardzo niebezpieczne dla realizacji ambitnego celu, który postawił sobie rząd. I ja muszę powiedzieć od razu, że jestem sympatykiem tego i plan jest dobry, tylko panie premierze, jako osoba, która zajmowała się zagadnieniami ekonomicznymi w makroskali też, I mam znajomość praktyki. I to nie chodzi o chwalenie się. Chodzi mi o to, żeby pan premier nie odebrał tego, że ja tak tutaj... Ja wiem, że to jest trudna sprawa. To jest syzyfowa praca. Ten rząd robi wszystko, co może. Tak samo na przykład. Ja też troszkę tak nie chcę przedłużać. Pan mówi, że trzeba oprzeć na oszczędnościach Polaków. No to w związku z tym no ciśnie się na usta pytanie. No to proszę między innymi... zdecydowanie rozwiązać problem frankowiczów. Nie mówić tam, bo ten Związek Banków Polskich, pan pracował jako prezes Wielkiego Banku, to takie opowiadanie, że to bank straci, że to... przecież tu nie chodzi o straty, to jest nienależny przychód, który uzyskał. I miał zysk, a ten zysk był kosztem frankowiczów. I tu ciągle widzę, są dyskusje, słuchałem profesora Witolda Modzelewskiego, to finansista dobry, bardzo ciekawie mówił, tylko też widzę, że tam widocznie są jakieś spory. Natomiast sprawa, mnie się wydaje, że jest ewidentna. To jest nienależny przychód, więc niech nie straszą, że tam trzeba się podzielić porówno, sprawiedliwie, no bo ktoś kogoś oszukał. To było troszkę takie, przepraszam za określenie, stręczenie. W złotówkach nie masz zdolności kredytowej, ale we frankach masz. No, to wszystko jest wiadome, bo tu już prasa o tym pisze. I panie premierze, jeszcze jedno. Używa pan często określenia zrównoważony rozwój, ale też pojawia się rozwój odpowiedzialny, bo to też się przypisuje temu programowi. Czy tu... No, to chodzi o program... Ja myślę, że przede wszystkim Polsce potrzebny jest program rozwoju efektywnego. A żeby był efektywny, no to najpierw trzeba zrobić porządny rachunek i no, oprzeć się na konkretnych danych z uwzględnieniem tego wszystkiego, co zostało w spadku jako poważne warunki ograniczające. Chodzi też o strukturę czynników kształtujących wielkość i strukturę produktu krajowego brutto. Dobrze pan zauważył, że PKB to jest miernik, no to jest miernik kiepski. Bo on ma wymiar strumienia. Wszyscy się tego uchwycili ciągle PKB, 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 czy tajemnicze literki. A gdyby tak wielu no i dziennikarzy, czy nawet nie wiem, kogokolwiek zapytać, jak to się oblicza, jakie są składniki, to byłby, myślę, problem. Ale słusznie pan zauważył, to jest jeden z możliwych mierników. Ja może tyle, bo nie chcę przedłużać.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
No życzę sukcesu w każdym bądź razie, ale prosiłbym, ta jest sprawa też tego rozwoju zależnego. Tu też nie ma się co wzorować na Włochach tam czy Niemczech, bo teoria pogoni jest dobrze przedstawiona w historii myśli ekonomicznej. To Maurice Dobb to jest taki ekonomista, który tworzył w tym czasie, kiedy John Maynard Keynes. I myślę, że no, teoria pogoni do nikąd nie prowadzi. Powielanie rozwoju gospodarczego nie. Trzeba wykorzystać swoje atuty, własne warunki rozwoju, które posiada Polska. Niestety duża część ich nie wykorzystana.
Dziękuję, panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego, Bóg zapłać. Panie premierze, bardzo proszę.
Więc pierwsza kwestia tutaj poruszona to trochę takie semantyczne różnice między planem, programem i projektem. Ja może pokrótce tylko opowiem, jeśli jest zainteresowanie, że my nazywamy to planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a w ślad za tym pracujemy nad strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli bardzo grubym już dokumentem, który pewnie bardzo niewiele osób przeczyta. Zapewne pan przeczyta jako ekonomista i osoba zainteresowana szczegółami. Natomiast rzeczywiście w metodologii rządowej i w terminologii rządowej pracuje się nad strategiami. I taką strategię poprzedni rząd przyjął, chciałbym zapytać, gdybym mógł, by państwo zgadli, po ilu latach. Bo oczywiście tutaj kryje się za tym od razu odpowiedź, żeby porównawcza taka. Otóż tamten rząd przyjął swoją strategię po 5 latach, a my plan przyjęliśmy po 4 miesiącach, a całą strategię przyjmiemy po około 10, 11, 12 miesiącach, czyli ogromnym tempie, tak szybko, jak żaden rząd wcześniej tego nie zrobił. To tyle, jeśli chodzi o to, czy plan, czy program, bo to może nie jest takie najistotniejsze. Ważne jest też właściwie we współczesnym świecie, żebyśmy ten plan utrzymywali w odpowiedniej elastyczności, ponieważ rzeczywistość wokół nas bardzo szybko się zmienia. Rzeczywistość gospodarcza, technologiczna, techniczna i coś, co dzisiaj nam się wydaje właściwe, za 2 lata może być już nieaktualne. I dlatego takie wentyle bezpieczeństwa, czy mechanizmy elastyczności staramy się tam włożyć, wstawić, po to, żebyśmy w odpowiedni sposób zareagowali na to, o czym dzisiaj nie mamy zielonego pojęcia jeszcze, bo my nie wiemy, czego nie wiemy, prawda? W związku z tym musimy mieć pokorę wobec tej najbliższej przyszłości, nie mówiąc już o tej dalszej, zwłaszcza w tak galopującym świecie, w jakim żyjemy dzisiaj. Tutaj w tym kontekście wspomniał pan, że może lepszym słowem byłoby nie tyle plan na rzecz rozwoju odpowiedzialnego czy zrównoważonego, co efektywnego. To słowo efektywne jest troszeczkę dwuznaczne, bo z jednej strony chcemy oczywiście mieć gospodarkę efektywną, ale chcemy też mieć gospodarkę sprawiedliwą. Gospodarka, która jest tylko efektywna, która dobrze rośnie, ale która bardzo mocno różnicuje społeczeństwo, która prowadzi do bardzo dużych nierówności, to nie jest nasz model rozwoju. W jakimś sensie podziwiamy na przykład gospodarkę amerykańską. Ona jest rzeczywiście bardzo dynamiczna. Ale ci z Państwa, którzy interesują się jakby takimi szczegółami wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, wiedzą, że dzisiaj głównym słowem na ustach całego społeczeństwa amerykańskiego w kontekście gospodarczym jest nierówności. Te nierówności od 30-35 lat przyrastają. One przyrastają w coraz to większym tempie. I dlatego tworzą coraz więcej zagrożenia też dla całego społeczeństwa, ponieważ jeżeli ogromna część bogactwa jest akumulowana w rękach dosłownie jednostek, czy dziesiątek osób, czy setek osób, a cała reszta społeczeństwa żyje w nie tylko niższym poziomie materialnym, ale też z gorszymi, dużo gorszymi perspektywami rozwoju, to ten nawet amerykański sen kapitalisty, amerykański sen o dobrobycie traci swój dawny blask. Dlatego właśnie my zawczasu powinniśmy się zainteresować nie tylko efektywnością, jak pan powiedział, ale właśnie efektywny i sprawiedliwy jednocześnie, ponieważ to właśnie te dwa słowa wyznaczają kierunek rozwoju taki, jaki prowadzi jednocześnie do wzrostu dobrobytu większości, czy jak największej części całego społeczeństwa. My mówimy, że chcemy doprowadzić do demokratyzacji dobrobytu, żeby ten dobrobyt był coraz bardziej demokratyczny. To była trzecia kwestia, którą pan poruszył. I jeszcze była kwestia PKB, jako pan powiedział, jako strumień. I to jest bardzo słuszna uwaga, że my zachwyciliśmy się PKB jako strumieniem pewnego przyrostu produktu krajowego brutto właśnie, bo to jest skrót PKB. Tymczasem dużo ważniejszy dla określenia poziomu rozwoju gospodarczego jest majątek zakumulowany. A my od czasu wojny północnej, strasznej wojny północnej na początku XVIII wieku, przegranej przez Szwedów bitwy pod Połtawą w 1709 roku, my mamy właściwie cały czas 300 lat do 89 roku żyliśmy z krótką przerwą na II Rzeczpospolitą w czasach bardzo dla nas niedobrych albo wręcz okrutnych i morderczych, jak II wojna światowa czy I wojna światowa. W szczególności II oczywiście. I w tym kontekście trzeba podkreślić, że na przykład tacy Włosi, którym dzisiaj od czasu do czasu współczujemy, bo tam zdaje się mają następny kryzys, mówimy sobie, kryzys całego sektora bankowego, wiele pieniędzy stracą, muszą dopłacić. Włosi dzisiaj średnio na głowę jednego mieszkańca są 6 razy bardziej bogaci od Polaków. Czyli my, porównując PKB, my jednocześnie zapominamy o dużo ważniejszej mierze, mierniku, który określa poziom rozwoju gospodarczego. I tutaj w tym sensie pan ma rację. I jeszcze jedną rzecz króciutko chciałem skomentować, bo to dłuższa była pana wypowiedź, więc trochę moja odpowiedź również jest dłuższa. Teoria pogoni. Tutaj też bardzo mi się podobał ten wątek, ponieważ my nie chcemy tylko gonić, panie Stanisławie. My nie tylko patrzymy na te rozwiązania, tylko chcemy korzystać z tego, co było dobre i najlepsze. lepsze, ale chcemy szukać naszych nowych pomysłów i źródeł wzrostu gospodarczego, rozwoju technologicznego, wykorzystać to, co mamy na pewno bardzo dobre, najlepsze. Na przykład nasi informatycy są jednymi z najlepszych na świecie, a rozwój gospodarczy dzisiaj coraz bardziej to jest cyfryzacja i elektronizacja wszystkiego, robotyzacja wszystkiego. No a przecież u źródeł robotyzacji jest programowanie, jest informatyka, więc mając tych informatyków mamy w ręku skarb. Nie wypuszczajmy tego skarbu. I tak stąd też w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju proponujemy rozwój tych branż, które są nasycone technologiami, nasycone zwłaszcza informatyką. I tak się właśnie to sprzężenie zwrotne, pozytywne sprzężenie zwrotne ma odzwierciedlić w gospodarce. I nie pogoni, nie mamy gonić tylko za Zachodem, tylko mamy ich wyprzedzić. I to jest największe oczywiście moje marzenie, ale myślę, że to jest coś, co uda nam się zrealizować. Zabierze nam to pewnie ładnych parę latek, jeśli nie ładnych parę dekad, ale nie będziemy ich ciągle gonić. My ich na pewno przegonimy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Państwa z Lubyna.
Pozdrawiam.
Witam Państwa Piotra i Pana Premiera. Mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa, około 2-3 miesiące wstecz w rozmowach niedokończonych występował profesor Śliwiński, ekonomista, i tam ubolewał nad taką sprawą, że sugerował obecnemu rządowi, tak wnioskował, ażeby w ramach organizacyjnej struktury rządu istniała taka komórka, która zajmowałaby się planowaniem, zabezpieczeniem środków finansowych w układzie rocznym, w układzie wieloletnim, międzyresortowa. I co powiedział? Powiedział tak, i tu cytuję, jak powiedział, bez tego rząd działa na ślepo. Na ślepo. I mówił, znaczy tam przypomniał również, że coś takiego istniało do momentu, kiedy premierem został pan Marcinkiewicz, on to wycofał i dalej tego nie ma. Czy, bo tak, jak jest kilka tematów do prowadzenia, no to nie musi być jakaś specjalna struktura. A jeżeli w każdym resorcie będzie kilkanaście, no to jednak ktoś musi nad tym pracować, ażeby to te fundusze, te finanse odpowiednio rozplanować w układzie rocznym, w układzie wieloletnim i tak dalej. Czy coś takiego, panie premierze, istnieje, czy ewentualnie coś będzie istniało? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, podwyżki płac dla czołowych przedstawicieli rządu. Powinny być. To było może źle przygotowane, bo nie było odpowiednio naświetlone. Poprzednia ekipa nie dbała o to, bo oni dorabiali, wiadomo, na złodziejstwie, na niszczeniu kraju, na wyprzedaży i tak dalej. I teraz się śmieją po prostu, jak to dzisiaj w telewizji czy wczoraj wytykają, że tam dla takiego czy takiego ministra tam tyle tej podwyżki tego. Także powinny być podwyżki, tylko to odpowiednio naświetlić. I jeszcze jedna sprawa. Wspominaliśmy tu przed chwilą pendolino, celulozę, niepłacenie na ZUS i nieodprowadzanie podatków do budżetu przez te firmy takie oszukańcze. No dlaczego tego karnie się nie rozlicza? No to najwyższy czas. Rząd jest dobry, patriotyczny i przy okazji pozdrowienia dla pani i uznanie dla pani premier za zdecydowanie, za patriotyzm i takie mocne i dość zdecydowane stanowisko w tych potyczkach między innymi w Brukseli. Ja tyle. Dziękuję bardzo i szczęście.
Dziękujemy panie Stanisławie. Panie premierze, bardzo proszę.
Pierwszy temat, czy istnieje taka komórka do planowania i do budżetowania międzyresortowego, to tutaj słuszna uwaga. Nie istnieje dzisiaj taka komórka i rzeczywiście jest bardzo ważne, żebyśmy wprowadzili takie zasady współpracy międzyresortowej. Polska po PRL-u, ale też w latach tej III Rzeczpospolitej, to Polska resortowa, można powiedzieć, czyli mówiąc językiem naszego bajkopisarza, każdy sobie rzepkę skrobie i jest taki zaszyty brak współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i tu staramy się wszyscy na pewno bardzo ciężko, żeby to przełamać, ale wszyscy Państwo, którzy pracowaliście w dużych instytucjach, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to bardzo niełatwy proces, ponieważ tam pracują wiele tysięcy ludzi według utartych schematów, utartych procesów, procedur i zmiana tego wszystkiego w sytuacji takiej transformacji spokojnej, w jakiej jesteśmy, a jednocześnie mając tylu przeciwników, prawda? Proszę spojrzeć, co się działo, jaki wściekły atak w przypadku, kiedy staraliśmy się zreformować służbę cywilną, czy kiedy staramy się zreformować Trybunał Konstytucyjny, to na pewno nie ułatwia tego. Ale tu trafił pan w dziesiątkę. Ta Polska resortowa i brak współpracy na pewno strasznie utrudnia realizację wszelkich programów społecznych czy gospodarczych. Druga sprawa to podwyżki. Tutaj na pewno ta kwestia została wykorzystana bardzo nieładnie przez opozycję. Warto wdrożyć jakieś mechanizmy, które po prostu co rok będą to regulować, tak jak w przypadku urzędników czy emerytów, żeby była jakaś indeksacja, prawda? Bo posłowie od kilkunastu lat czy ministrowie nie mieli. Ja się zresztą tak nie bardzo chciałbym wypowiadać w tej kwestii, ponieważ w moim przypadku to, prawda, pracowałem wcześniej na bardzo wysokim stanowisku i miałem możliwość sporo pieniędzy zarobić, więc to nie jest żaden temat, ale bardzo rozumiem też tych ludzi, którzy przeszli do pracy w administracji publicznej, zarabiając kiedyś w biznesie prywatnym dużo, dużo więcej. No i powinniśmy móc przyciągać takie talenty, takich ludzi sprawnych, którzy organizują biznes, organizują eksport, pomagają w tych sprawach, rozumieją, co to jest zarządzanie projektami skomplikowanymi, wielopłaszczyznowymi i tacy ludzie czasami powinni móc troszeczkę więcej też zarobić. Więc w tym kontekście na pewno też uderzył pan we właściwą strunę. Trzecia kwestia to karne rozliczanie poszczególnych przypadków. To myślę, że tam, gdzie prokurator powinien wejść, to prokurator będzie wchodził i tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Myślę, że ten proces się będzie toczył.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Wojtek ze Skarżyska Kamiennej. Ja mam dwa pytania do gościa. Pierwsze pytanie to związane z frankowiczami. W momencie, kiedy brane były te kredyty, cała gospodarka budowlana, gałąź budowlana się bardzo dobrze rozwijała. W związku z tym wiele firm, wiele osób na tym skorzystało. Natomiast jeżeli trzeba teraz, no ja mam kredyt frankowy, już praktycznie oddałem dług zaciągnięty, jeszcze mi zostało no ponad 100% do oddania. I jestem ciekaw, czy to jest sprawiedliwe i uczciwe, żeby tak się działo. To jest jakiś absurd. I właśnie zainwestowałem te pieniądze, zbudowałem zakład, między innymi w jednym budynku razem z domem. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest na przykład podatku VAT, który jest przede wszystkim olbrzymim świństwem w polskiej gospodarce. W polskiej gospodarce. Dlaczego? Dlatego, że są branże zautomatyzowane i są branże, gdzie przy każdej czynności jest potrzebny człowiek. I żeby zapłacić pensję pracownikom i ZUS i od tego płacić VAT, bo finalnie w firmach produkcyjnych to tak się dzieje, że płacimy VAT od pensji pracowników i od ZUS-u. I ja nie wiem, jak to jest możliwe, że się na to w dalszym ciągu pozwala. I ktoś, nie wiem, wyprodukuje ileś tam butelek, kapsli, miliony poprzez automat, natomiast murarz czy krawcowa, oni muszą stać i budować sami, bo nie można tego zautomatyzować. I że tutaj nie ma takiego podziału. Także przede wszystkim jest, już kończę, jest sprawa tego typu, że państwo polskie najbardziej okrada własnych obywateli, ponieważ nie zależy mu na tym, żeby istniał dane przedsiębiorstwo z całym systemem zarządzania, z całą infrastrukturą i płacił podatki i w tym przedsiębiorstwie, żeby Polacy zarabiali, tylko objucza ich niesamowitymi podatkami nie do zapłacenia i najczęściej to jest tak, że my pracujemy praktycznie dla państwa. Gdybym ja zlikwidował, to państwo bardziej by straciło niż ja. Ale państwo tego nie przyjmuje, bo ma miliony przedsiębiorstw i ma to w nosie. W związku z tym po prostu proszę mi wyjaśnić, jak to jest możliwe, że państwo polskie jest de facto fikcyjne, bo jeżeli płaci małe przedsiębiorstwo co dziesiątą fakturę, dlatego że po prostu by upadło, gdyby tego nie robiło, to jak państwo polskie może mieć faktyczne dane? To jest kraj XIX-wieczny, który nic nie wie i chce łupić do końca, aż zorientuje się, że nie ma przychodów, w związku z tym dopiero się zacznie naprawiać. Bo ja tego nie rozumiem. Jak może ktoś tolerować to, że z zysku powinien być dziesięcina kiedyś była, a teraz faktycznie się płaci więcej państwu niż samemu się ma dochodzić.
Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Chciałbym już przekazać głos panu premierowi.
Dziękuję.
Pozdrawiam. Bóg zapłać, panie premierze. Bardzo proszę.
Więc w pierwszym przypadku to już mówiłem, że jak najbardziej tutaj pan prezydent na pewno zaproponuje ustawę, jeśli chodzi o kredyty frankowe, która będzie zdecydowanie inaczej regulować ten stan rzeczy niż jest dzisiaj. Tutaj pragnę tylko zaznaczyć, że dla osób, które były i są bogatsze i które czasami inwestowały w ten sposób i spekulowały w ten sposób, to ta pomoc no, nie do końca powinna obowiązywać. To jest moje osobiste zdanie, że tutaj w tym przypadku, jeżeli ktoś miał więcej środków i chciał w ten sposób zaryzykować, to nie powinien być beneficjentem, czyli nie powinien korzystać na takiej ustawie. To nie ja o tym decyduję oczywiście, ale to jest takie moje osobiste zdanie. I w drugą stronę, jeżeli są przypadki takie, a jest takich przypadków bardzo wiele, że osoby nie stać jest na zapłatę, za ratę, to banki powinny brać odpowiedzialność za tą spłatę raty lub części raty w zależności od dochodu danej osoby, ale to zobaczymy, jakie rozwiązania zaproponuje pan prezydent. W drugim przypadku pan mówił bardzo długo o podatku VAT i rzeczywiście w zależności od charakteru firmy, charakteru procesów produkcyjnych, bardzo różnie ten VAT obciąża de facto koszty przedsiębiorcy. I przytoczył pan ileś przykładów. Tutaj chcę po pierwsze trochę zaprotestować przeciwko sformułowaniom typu państwo okrada, czy państwo jest tutaj, prawda, wielkim jednym, czy podatki są jednym wielkim haraczem albo złem, bo jakkolwiek wspomniał pan, że kiedyś była dziesięcina, a dzisiaj jest może czterdziestina, czyli cztery razy więcej oddajemy państwu niż kiedyś, to chyba nikt z nas nie chciałby się cofnąć do czasów dziesięciny, kiedy wszyscy umieraliśmy 30 lat wcześniej albo 40 niż dzisiaj i w pocie czoła wypracowywaliśmy jakąkolwiek wartość, prawda, zresztą bardzo często nie dla siebie, tylko dla warstwy uprzywilejowanej, warstwy oligarchicznej, arystokratycznej i tak dalej. Więc to nie był świat, do którego powinniśmy się w jakikolwiek sposób przyrównywać. Dzisiaj państwo wypełnia szereg różnych funkcji i rzeczywiście w związku z tym ściąga dużo więcej pieniążków. My chcemy, żeby wypłacało emerytury, na emerytury, warto zauważyć, przeznaczamy, czy cały ZUS to jest ponad 200 miliardów złotych, czyli właściwie kwota, która jest podobna do budżetu wszystkich ministerstw razem wziętych. To one wszystkie razem bez Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia to jest około 360 miliardów. A więc proszę zwrócić uwagę, że ten ZUS czy wszystkie podatki finansują nasze państwo, czyli coś, co jest naszym dobrem, a nie naszym balastem. Bez państwa byśmy byli w 100 razy gorszym położeniu, byśmy byli zależnym od innego organizmu społeczeństwem. I przerobiliśmy już to w XIX wieku, przerobiliśmy to w XX wieku. Dzisiaj mamy niezależne państwo, suwerenne państwo, szanujmy je, bo ono jest naszą wielką wartością. Więc ja nie używam takich sformułowań, że państwo okrada własnych obywateli. W przypadku VAT-u, VAT jest najważniejszym podatkiem dla całego budżetu. Jest to ponad 120 miliardów złotych. Mam nadzieję, że będzie ta kwota rosła, ponieważ musimy uszczelniać podatki. Ale mam nadzieję, że nie będzie rosła dlatego, żeby dla pana konkretnych obciążeń, żeby pana obciążenia były jeszcze wyższe, tylko będzie przede wszystkim domykała luki w karuzelach VAT-owskich, czyli będziemy potrafili blokować wypływ VAT-u metodami oszukańczymi, bo to jest tak naprawdę okradanie nas wszystkich, nie to, co państwo polskie robi. Państwo polskie popełnia czasami błędy, czasami urzędnik jest bezduszny, ale to są błędy w pojedynczych miliardach. I być może jak kogoś dotknął taki błąd, to jest on w strasznej złości i rozterce, ja to rozumiem, ale samo państwo polskie w drugą stronę jest oszukiwane przez gangi wyłudzające VAT. I tutaj jest ogromne zadanie, żebyśmy tych kilkadziesiąt miliardów złotych z powrotem pozyskali dla budżetu.
Dziękuję, panie premierze. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam? Skąd telefon?
Adam z Lewnika. Witam ojca prowadzącego i pana ministra. Ja mam takie pytanko. Chodzi mi o papierosy za wschodniej granicy, że tam skarb państwa traci, akcyzę, to. A proszę mi powiedzieć, dlaczego nie zrobić, żeby u nas nasze papierosy kosztowały, dajmy na to, 7-8 zł i wtedy by szara strefa znikła, bo kto pali, to tak będzie palił. Z wódką się dało zrobić, ludzie już nie chodzili do Czech, nie kupowali. Dlaczego z papierosami nie zrobić? Pewnie zaraz usłyszę, że wymóg Unii Europejskiej, żeby były tak duże ceny papierosów. A to dlaczego nie ma wymogu Unii Europejskiej, żeby zarobki były równe?
Dziękuję panie Adamie. Radzę oczywiście rzucić palenie, to będzie na pewno zdrowsze, a o cenach już wyrobów tytoniowych pan premier, bardzo proszę.
Tak, to pierwsza rada, to przyłączam się do niej oczywiście. Druga to jest w ekonomii taka krzywa, ona nazywa się krzywą Laffera. I tutaj pan bardzo fajnie ją opisał na dwóch przykładach. Jeżeli przesadzimy z podatkami, to wtedy kupujący, obywatele, klienci, jakkolwiek nas wszystkich nazwać, omijamy, robimy wszystko, żeby nie zapłacić tego podatku, w tym przypadku akcyzy od alkoholu, którą pan użył jako przykład, i akcyzy od papierosów. I na pewno ta krzywa Laffera jest czymś absolutnie rzeczywistym. To znaczy trzeba dobrze, ona nie wiadomo gdzie ona się znajduje dokładnie, ale metodą prób i błędów mniej więcej można do niej dotrzeć. I być może z papierosami jesteśmy w tym miejscu, aczkolwiek no muszę tutaj potwierdzić niestety to, co pan powiedział, że rzeczywiście w tym przypadku Unia Europejska wymaga od państw członkowskich pewnego minimalnego poziomu akcyzy i tak jest. I dodał pan po przecinku, że dlaczego w takim razie Unia Europejska nie zadekretuje takich samych wynagrodzeń? No, odpowiem na to tak, że gdyby można było zadekretować wynagrodzenia i poprzez to gospodarka rosłaby i wszyscy byliby młodzi, piękni i bogaci, to wszyscy na świecie mielibyśmy absolutny dobrobyt. Ale wiemy dobrze, że nie od tego rodzi się bogactwo narodu, że zadekretujemy wyższe wynagrodzenia. Więc ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone, ani nikt z nas nie może tego zadekretować, bo jak zadekretujemy, to w ślad za tym nic dobrego się po paru latach nie stanie. Wyższe wynagrodzenia mogą być tylko wtedy, kiedy będziemy mieli lepsze produkty, wysokomarżowe produkty, takie, w których będziemy wkładać coraz więcej naszej myśli i dzięki temu będziemy i my coraz mądrzejsi i jednocześnie też coraz bogatsi. Będziemy coraz więcej zarabiać. Tylko w ten sposób możemy doprowadzić do wyższych wynagrodzeń, a nie w inny sposób. Ale z papierosami, od których pan zaczął, czyli im one droższe są łącznie, czyli cena papierosów plus akcyza plus podatek, to wtedy tym większa jest skłonność do sprowadzania zza wschodniej granicy, to rzeczywiście warto się zastanowić, bo to jest bardzo słuszna uwaga.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Paweł z Lubina, z tej strony.
Bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić. Chciałem powiedzieć kilka słów, żeby nie przedłużać. Głosowałem oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość, wiązałem z tym bardzo duże nadzieje. Jednak z perspektywy czasu mam w swoich takich skromnych obserwacji jestem nie do końca zadowolony. Powiem dlaczego. Przed wyborami oczywiście brałem udział w zbieraniu podpisów w sprawie katastrofy smoleńskiej, w sprawie ochrony lasów państwowych i wielu różnych innych jeszcze tutaj naszych akcji. Później po wyborach miałem takie swoje spostrzeżenia tutaj terenowe i wysłałem kilka listów do ministrów z PiS-u. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nie żadnej odpowiedzi, wysłałem 2-3 razy listy. I to mi się bardzo nie podoba, bo przed wyborami dostałem podziękowania, dostałem listowne podziękowania, a po wyborach, jak zgłaszałem jakieś problemy, nikt do mnie się nie odezwał. Bardzo mi się to nie podoba i jestem tym, powiem szczerze, rozczarowany. Powiem więcej. Od czasu, kiedy, no niestety, ale tak muszę powiedzieć, ja to tak odbieram, PiS rządzi, zauważyłem bardzo wiele podwyżek takich dla szarego człowieka jak dla mnie. To się objawia w ubezpieczeniu samochodu, to się objawia w cenie paliwa, to się objawia w produktach takich spożywczych. Powiem więcej, teraz ja jestem osobą po studiach już kilka lat, no jestem zarejestrowany jako bezrobotny. Chciałbym, żeby ktoś z ministerstwa poszedł, wysłał jakąś osobę i zobaczył, jak wygląda rejestracja w urzędach pracy. Ile tam jest młodych ludzi, które czekają? Ja nie wiem, jak wyglądają statystyki, ale realia są takie, że idzie się rano, pobiera się numerek i dopiero około 14-15 się rejestruje. Proszę sobie wyobrazić, ile tam młodych ludzi jest w tej kolejce do rejestracji. Co się z tym dzieje? Ja nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby pani premier, którą szanuję, sobie w tym momencie podwyższyła dochody, bo ja, patrząc na moją sytuację i moich znajomych, powiem szczerze, nie widzę tu wielkiego optymizmu i radości. Także mam wiele rozczarowań, no między innymi dlatego, że przed wyborami aktywnie brałem udział w takim działaniu na rzecz PiS-u, a później, kiedy było coś trzeba, ja zgłosiłem, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na list. Także jestem, powiem szczerze, bardzo zniesmaczony.
Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiam gorąco, panie premierze.
No, jeśli chodzi o odpowiedzi, to oczywiście one powinny być udzielane. To trudno mi powiedzieć, dlaczego pan nie dostał. Oczywiście do każdego z ministrów wpływają setki czy tysiące listów, dosłownie tysiące, czasami tygodniowo, ogromne ilości, ale nie znaczy to, że każdy z ministrów osobiście musi odpowiadać wyłącznie na te listy, bo wtedy nic innego by nie robił, tylko czytałby listy, ale musi być komórka, która na pewno odpowiada na listy i to warto rzeczywiście o tym przypominać.
No jeszcze, panie premierze, przepraszam, ale także warto wspomnieć o funkcjonujących biurach poselskich, biurach senatorskich i wiele tych spraw, różnego rodzaju zapytań obywateli, których reprezentują posłowie, senatorowie z danego regionu, można załatwić na szczeblu właśnie funkcjonowania tego biura poselskiego, senatorskiego, a nie od razu trzeba koniecznie uderzać do tak zwanej kolokwialnie górnej półki.
Słuszna uwaga, może nie tyle do górnej, tylko ministrów jest 20 paru, a posłów i senatorów łącznie wszystkich 560, więc rzeczywiście w każdym z powiatów, w gminach są biura, gdzie też ci reprezentanci nasi powinni wziąć udział w dyskusji społecznej, takiej rzeczowej, rzetelnej co jakiś czas. Myślę też, że ogromna większość, jeśli nie wszyscy, to robią. I wspomniał pan też o nieefektywnym działaniu urzędów pracy. To też słyszymy o tym, że rzeczywiście jest taka nieefektywność. Jednocześnie słyszymy też, że w zależności od tego, w którym urzędzie pracy jesteśmy, to czasami one działają dużo lepiej. Czyli tutaj trzeba wyłowić te, które stosują najlepsze praktyki i na ich podstawie zbudować zestaw różnych procesów, procedur, zachowań i pomocy po prostu dla osób bezrobotnych, bo jest to niezwykle ważne, żebyśmy w skuteczny sposób pomagali włączać ludzi na rynek pracy. Generalnie w Polsce dzisiaj bezrobocie jest jedne z najniższych w historii, ale co nie znaczy, że w różnych miejscach, tak jak u pana, oczywiście ono nadal istnieje i to jest ponad 1 000 000 osób bez pracy, a więc ogromna rzesza ludzi, więc efektywność pracy powiatowych urzędów pracy jest czymś, nad czym się nie tylko zastanawiamy, ale też pani minister Elżbieta Rafalska pracuje nad tym, żeby usprawnić ten system zdecydowanie.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Warszawy.
Witam, panie Michale, proszę bardzo.
Panie premierze, ja trochę, właściwie trochę, bardzo się interesuję historią i wyczytałem, że władze Polski podziemnej i w Londynie planowały odbudowę Polski trójsektorowo, to znaczy rozwój gospodarki państwowej, rozwój działalności prywatnej oraz rozwój i odbudowa spółdzielczości. Jakie jest zdanie pana premiera na temat aktualnego stanu polskiej spółdzielczości i jakie perspektywy na przyszłość? Dziękuję, z panem Bogiem.
Dziękuję, panie Michale. Bardzo proszę, panie premierze.
Dziękuję bardzo. No, tutaj przede wszystkim chciałem podkreślić, że nie ma co dogmatycznie patrzeć tylko na jedną formę własności. To była taka mantra powtarzana nam przez 27 ostatnich lat, że wyłącznie własność prywatna może być efektywna. No to nieprawda. Najważniejsze na poszczególnych rynkach jest to, czy panują mechanizmy konkurencyjności. Jeżeli panują mechanizmy konkurencyjności, to własność może być samorządowa, spółdzielcza, państwowa czy prywatna, bo te mechanizmy konkurencyjności wymuszają efektywność. Na przykład w sektorze bankowym, który dobrze znam, jest sektor banków spółdzielczych, którzy sobie dobrze radzi. Jest bank, który jest pod kontrolą państwa PKO BP, który sobie znakomicie radzi i są banki prywatne, które sobie bardzo słabo radzą, czyli to nie zależy od formy własności, prawda? Banki właściwie w sektorach różnych, firmy prywatne czasami radzą sobie gorzej. Ale generalnie też trzeba podkreślić, że jak się patrzy na wszystkie sektory z lotu ptaka, to własność prywatna zwykle radzi sobie odrobinkę lepiej niż upaństwowiona czy uspółdzielczona. I niemniej jednak tamte inne też potrafią sobie dobrze radzić. Więc ja nie mam tutaj żadnego dogmatycznego podejścia i uważam, że powinna być oprócz tych trzech form własności, które pan Michał wymienił, jeszcze właśnie własność samorządowa, która jest też bardzo ważnym dopełnieniem tej triady, o której pan wspomniał. Niemniej jednak my nie mamy najlepszych doświadczeń po PRL-u z własnością spółdzielczą, bo te spółdzielnie, nawet sobie czasami tak nazywamy w artykułach różnych, publicystyce, spółdzielnia. I pod tym słowem spółdzielnia kryje się taki układ o charakterze troszeczkę takiej kamaryli czy sitwy, którego nie pochwalamy. I dlatego te spółdzielnie, często bardzo spółdzielnie mieszkaniowe, które właściwie znowu w duchu mojej uwagi sprzed godziny zostały przeniesione z PRL-u bez większych zmian, te spółdzielnie nie działają najlepiej i one często tam są nomenklaturowe, postkomunistyczne układy różne i nie jesteśmy z nich zadowoleni. Co nie znaczy, że nowo zawiązywane spółdzielnie nie mogą być produktywne. I podam nawet taki przykład ciekawy, że w ramach nowej perspektywy unijnej promowane są grupy producenckie. Grupa producencka może dostać więcej dopłat niż poszczególni producenci rolni. I ja ten kierunek pochwalam, ponieważ rzeczywiście warto się zrzeszać. Tutaj apeluję do wszystkich, którzy mają podobne albo uzupełniające się kompetencje produkcyjne, bo razem można więcej osiągnąć. Razem można łatwiej podbić rynek zagraniczny, razem można wejść na jakiś obcy rynek, więc zwiększyć swoją produkcję. No i taka grupa producencka, to może nie jest to samo co spółdzielnia, ale to jest właśnie taka współpraca podmiotów o podobnej charakterystyce gospodarczej dla podniesienia efektywności każdego z nich. Więc tutaj podoba mi się ta forma, również bym ją promował i cieszę się, że procedury unijne też promują tę formę współpracy.
W tym kontekście, panie premierze, także pytanie o narodowość kapitału. Dyskusje trwały przez wiele lat. Czy kapitał ma swoją narodowość? Ja to pytanie stawiam także w kontekście różnego rodzaju podjętych przez państwo zabiegów repolonizacyjnych.
Tak, kapitał oczywiście ma narodowość i byliśmy przez wiele lat karmieni różnymi takimi prawdami, a to właśnie, że kapitał nie ma narodowości, albo że rynki zawsze same powracają do stanu równowagi, a przecież tak nie jest, albo że właśnie, tak jak wspominałem, państwo jest naszym wrogiem. I to też jest taka nieprawda, którą byliśmy niestety futrowani. I w tym przypadku trzeba podkreślić, że kapitał jak najbardziej ma narodowość, bo tam, skąd pochodzi kapitał, to zwykle tam jest centrala danej firmy, tam są badania, rozwój, tam są główne decyzje podejmowane, tam najwyżej opłaca się menadżerów, specjalistów, ekspertów, naukowców. Tam wreszcie najlepiej przebiega współpraca między państwem a danym przedsiębiorcem, bo jest mitem, że Francja na przykład nie pomaga swoim firmom, a Niemcy nie pomagają swoim. Jest dokładnie odwrotnie. Niemcy mają tak splecioną gospodarkę między państwem a firmami, że nawet sami o niej mówią Deutschland AG, czyli Deutschland Aktiengesellschaft, czyli można powiedzieć całe Niemcy to jest jedna wielka spółka akcyjna, która ze sobą stoi w wielkiej takiej jakby sieci powiązań i współpracy. Więc tak na to patrząc, oczywiście kapitał ma narodowość i należy to podkreślać, bo bardzo często firmy kupuje się nie tylko po to, żeby je rozwijać, ale właśnie po to, żeby mieć rynek zbytu. A my czasami sprzedawaliśmy nasze firmy i potem dziwiliśmy się, że właściciel, czyli właśnie ten, skąd pochodził dany kapitał, daną firmę zamykał, bo zależało mu tak naprawdę na uzyskaniu dostępu do rynku. I może jeszcze jedna uwaga bardzo ciekawa, bo w kontekście raportu napisanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. A jak wiemy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy od 30 lat stoi na straży tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego. A ten konsensus waszyngtoński opierał się o kilka podstawowych zasad. Pierwsza to deregulacja, potem liberalizacja, potem globalizacja, a potem właśnie wśród kolejnych była swoboda przepływu kapitału. Coś takiego, prawda? Słyszeliśmy od początku lat 90., że najlepiej jest, żeby była pełna swoboda przepływu kapitału. No i właśnie dla komu to przede wszystkim służyło? No, my się cieszyliśmy, że ten kapitał wpływał, bo dzięki temu PKB było wyższe, ale jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, to nie tylko PKB jest ważne, tylko ważne jest, czy majątek rośnie w naszych portfelach, w portfelach Polaków, czy produkujemy go dla kogoś innego. Ale właśnie na skutek tego, że ten kapitał miał narodowość od samego początku, to dzisiaj musimy odbudowywać tą polską własność i będziemy to robić niestety przez 10, 20, 30 lat, bo to jest bardzo długi proces. Więc tutaj krótko mówiąc, nie tylko kapitał ma narodowość, panie ojcze redaktorze, ale też zadłużenie zagraniczne właśnie ma swoje ciemne strony, co można przyrównać ten raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego do nawrócenia szawła na drodze do Damaszku, bo wiele osób, wielu ekonomistów było skrajnie zdziwionych po przeczytaniu tego raportu, ja zresztą również.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Michał z Nowego Jorku.
Witam, panie
premierze. Witam szlachetnego gościa. Panie premierze, jedno pytanie. Kto jest właścicielem polskiego długu? Sięga, przekroczył ten dług ponoć 1 bilion. I czy dług jest w posiadaniu jednego kraju, czy jakiegoś podmiotu bankowego? Konkretnie w czyich rękach jest ten polski dług? Dziękuję za...
Dziękujemy za ten głos z oceanu. Bardzo proszę, panie premierze.
To jest fundamentalne pytanie. Polski dług za granicą, czyli to wszystko, co jesteśmy winni za granicą, nie przekroczyło 1 bilion, panie Michale, tylko przekroczyło 2 biliony. Dzisiaj jesteśmy winni za granicy 2 biliony 200 miliardów złotych. Dla porównania powiem, że roczne PKB, czyli to, co wytworzymy, bo tam na różne sposoby się liczy PKB, ale to, co wszystko w ciągu roku wyprodukujemy, usługach, wartości dodanej, produkcji i tak dalej, to jest 1 790 000 000 000 za rok 2015. Czyli łączny dług za granicą przekracza roczne PKB i stanowi 120% PKB. Czyli to najpierw, jeśli chodzi o poziom tego zadłużenia za granicą. A teraz, kto jest właścicielem tego długu, to jest absolutnie fundamentalne pytanie. My zawsze powinniśmy się pytać nie tylko ile jesteśmy winni, ale też kto jest właścicielem tego długu. Bo jeżeli my, Polacy, bylibyśmy właścicielem naszego własnego długu, to można powiedzieć pół biedy. Nic takiego wielkiego by się nie działo. Na przykład Japończycy mają 250% zadłużenia państwa, czyli zadłużenia budżetu państwa do PKB. Dla porównania my mamy 50%, a oni 250. Ale ja bym wolał, żebyśmy mieli 250 niż 50. Dlaczego? Dlatego, że ich 250 jest w rękach Japończyków, a nasze 50 jest w ogromnej większości w rękach obcokrajowców, czyli tak zwanych nierezydentów, czyli innych państw. I dlatego jest to nie tylko trudne dla naszego rozwoju gospodarczego, bo musimy od tego kapitału, od tego długu płacić dywidendy i odsetki od tego kapitału i to jest rocznie, uwaga, 90 miliardów złotych. Co roku 90 miliardów wypłacamy z tytułu dywidend, odsetek od obligacji, odsetek od kredytów handlowych, kredytów korporacyjnych za granicę. Taka gigantyczna kwota, trzykrotnie przekraczająca nasz budżet obronny. Jeszcze zapytał pan, czy właścicielem tego długu jest jedno państwo, czy skąd? Nie, tutaj właścicielem tego długu są wierzyciele zagraniczni, ale raczej rozproszeni, przy czym przede wszystkim są to wierzyciele niemieccy, amerykańscy, brytyjscy, holenderscy, kanadyjscy, włoscy, francuscy, czyli te największe, najbogatsze państwa zachodniej Europy i Stany Zjednoczone. To są nasi główni wierzyciele. Dlatego budowa polskiej własności i zmniejszanie tego zadłużenia zagranicznego, albo przynajmniej równoważenie go poprzez nasze inwestycje za granicą i poprzez nasz kapitał zagraniczny, rezerwy walutowe, jest naszą racją stanu. Gdyż tak długo, jak nie zrobimy tego, to będziemy w dużym stopniu zależni od rozwoju w oparciu o dług zagraniczny. W 1887 roku New Yorker, taka gazeta wtedy wydawana, jedna z głównych w Stanach Zjednoczonych, na pierwszej stronie zaznaczyła: to jest pierwszy dzień w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy nie jesteśmy już winni funduszom i bankom brytyjskim i francuskim i niemieckim żadnych pieniędzy. Czyli można powiedzieć, ponad 120 lat temu elita amerykańska miała podobne dylematy jak my dzisiaj, tylko uświadomili sobie to wtedy szybciej, byli zdyscyplinowani, promowali pracowitość, oszczędność, zapobiegliwość i stali się wkrótce później największą potęgą w skali globu. Bez tego na pewno by do tego nie doprowadzili, na pewno by do tego nie prowadzili. Nie znam żadnego państwa, które stałoby się bardzo silne gospodarczo i bardzo potężne w oparciu o taki model gospodarczy, jaki my mieliśmy w ostatnich 25 latach.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca dyrektora.
Słucham tego spotkania, tych rozmów i bardzo, bardzo dziękuję za to edukowanie. Panie premierze, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby cały naród wiedział. To tak jak mówił chyba Wincenty Witos, że Polski nie uratuje nawet geniusz, ale cały świadomy naród. I dlatego dziękuję za to edukowanie i budzenie sumień przy okazji też. To świadomość i sumienia prawe, to damy radę wtedy, no bo to przez Polskę przeszło potężne tsunami, to wieloletnie niszczenie i to komunistyczne i później postkomunistyczne, to wszystko razem, a zwłaszcza mentalność nam zniszczyli. Zniszczyli nam mentalność, media tu wykorzystali do tego, nie do budowania, a do rujnowania. I to, kiedy słyszę te 90 miliardów tylko tych dywidend, a nie jeszcze spłacania długów, prawda? A ile kosztuje obsłużenie jeszcze tego? to są też koszta, prawda, chyba obsłużenie tych długów zagranicznych. A jeszcze jeżeli dodamy, pan zna się na tym, ja jestem laikiem tutaj zupełnie, tak, jeżeli na przykład no chociażby niepłacenie przez tych, którzy powinni płacić jakieś podatki, to było bardzo głośno w tych sklepach wielkopowierzchniowych, i czy inne sprawy, to jest tego więcej jeszcze, prawda? To są następne wielkie miliardy. I tak sobie myślę, że my byśmy nie musieli mieć żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, a te pieniądze też nie są żadnym jakimś, bym powiedział, jakąś jałmużną, tylko to jest też na skutek czegoś, prawda? Tego, to nie dlatego, że ktoś nam coś daje, prawda? To nie jest tak. Nie ma niczego za darmo. Jak nam Związek Radziecki nie dawał za darmo, ciągle mówi, że Związek Radziecki dopłaca, ja pamiętam. To tak mówili. Do mleka dopłacał, do węgla dopłacał, do wszystkiego. Ale koło mojego domu rodzinnego szedł taki szeroki pociąg, szerokie tory szły i patrzyliśmy, jak te wagony jechały, tak powoli jechały, ciężkie, tak załadowane z tymi szerokimi torami w stronę Rosji, a później tak one z tamtą stronę tak powoli, tak no ciężko. No widać było, że to jest jakiś pociąg nie szybki w każdym razie. A z powrotem to już tak szybko wskakał, że no nie wiem, puste te wagony jechały. To mniej więcej tak nam dopłacali i teraz też tak samo za darmo coś dostajemy. Niczego za darmo. Także to byłoby też, ile jeszcze poza tym wypływa z Polski. No i to właśnie, co pan premier powiedział. Ja to słyszałem kiedyś, ksiądz prymas Wyszyński, byłem dzieckiem pierwszej klasy, gdzieś tak w połowie może szkoły podstawowej, na Jasnej Górze słyszałem, jak prymas Wyszyński mówił: dzieci Boże, Polska może wyżywić całą Europę. To było pierwsze. A później mówi, na czym polega sukces? Gospodarność, to mówi, to oszczędność i pracowitość. Oszczędność i pracowitość, a nie życie na kredyt. I jeszcze powiedział, nie pożyczajcie od nikogo. Nie pożyczajcie. Pamiętam, to mówił prymas Wyszyński. Tak samo zresztą, jak mówił, że z Polską będą się liczyć, jak będzie miała 70-80 milionów ludzi. I proszę popatrzeć, to też, taka Nigeria chyba, miała w latach 70., początek lat 70. tyle samo mieszkańców, co Polacy, a teraz ta Nigeria ma, oficjalnie mówi się 180 milionów, a pewne jest 200. A Polacy mają pewno mniej trochę niż mieli. I tak to wygląda, my musimy zmienić nasze myślenie. A za tym myśleniem sumienia i patrzeć perspektywicznie dalekosiężnie, powiedziałbym aż w wieczność, bo Polska jest nam dana i zadana. I przed Panem Bogiem też zdamy sprawę. A nie tylko teraz żyć wrażeniami, żeby coś tego, jakieś tam głupstwa w głowie i rozrywka i zabawa pierwsza. Trzy zasady życiowe. Pierwsza zasada przyjemność, druga zasada przyjemność, trzecia zasada przyjemność. To do niczego nas nie doprowadzi. Właśnie pracowitość, myślenie i tak dalej. Właśnie ciekaw jestem, panie premierze, ile jeszcze pieniędzy tak nam ucieka. To jest, jeżeli można. No i myślę, że gdybyśmy to mieli u siebie, to byśmy szybko się rozwijali, byłoby na wszystko. Dziękuję serdecznie. A jeszcze jedno powiem. Właśnie te 500+, ja jestem za tym jak najbardziej, ale raz po raz słyszę, może nie jest to powszechne, ale raz po raz słyszę, że zwalnia się z pracy, mówią mi tu niektórzy ludzie. Ja przyszedł gość, mówi, popił tego, nie przyszedł mi 3 dni, a później mówi, a ja nie muszę przyjść, ja dostałem teraz 1000 zł, to już nie muszę. No myślę, że te 500 zł bym dawał tym rodzinom, w której ojciec, przynajmniej ojciec albo matka pracuje i to dodatek, a nie tak, bo to dodawane to jest powiększanie patologii. Przepraszam, że tak potrzebne jest, to potrzebne, ale, ale jakoś to trzeba, trzeba wychowywać. Niczego za darmo. Jak za darmo, to się nie szanuje. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Bardzo proszę, panie premierze.
No cóż, to są bardzo kluczowe słowa o tej świadomości przede wszystkim, bo wszystko się zaczyna od świadomości. Jeżeli jesteśmy świadomi tych wyzwań, jeżeli jesteśmy świadomi tego, co wokół nas jest najważniejsze i w jaki sposób rodzi się dobrobyt narodu, to możemy zacząć działania w tym kierunku. My byliśmy zachęcani wręcz 25 lat temu do takiego konsumeryzmu, prawda? Nie stać nas było, ale no to tam zapożyczcie się i zróbcie to po prostu, bo wam się należy, prawda? Rób ta, co chceta i tak dalej. To doprowadziło nas do takiej właśnie sytuacji nadmiernej zależności od zagranicy. Absolutnie się zgadzam, że tutaj te 70-80 milionów nad Wisłą, jak mówił Jerzy Łojek z kolei również, nie tylko Wyszyński, zmieniłoby historię świata. I to niezwykle ważne, żebyśmy odbudowywali pozytywne trendy prorodzinne, proludnościowe. No, mam ogromną nadzieję też, że 500 zł, ten program bardzo ważny, prorodzinny, on nie będzie prowadził do tego, o czym ojciec dyrektor wspominał, bo oczywiście nie chcielibyśmy, żeby w jakikolwiek sposób zniechęcał do pracy tych, którzy chcą i mogą pracować, więc tutaj na pewno będziemy się również temu przyglądać. No, my byliśmy bardzo mocno sponiewierani przede wszystkim jako naród. W latach PRL-u starano nam się wyrwać sumienie. Ten słynny przydrostek socjalistyczny, prawda, wszystko zmieniał. Socjalistyczna demokracja to znaczyło brak demokracji. Socjalistyczny dobrobyt to znaczyło brak dobrobytu, prawda? I to cała ta aksjologia i semantyka nam namieszała w głowach, a przede wszystkim poprzez ten system totalitarny, śledzenie ludzi, wymuszanie różnych zeznań, bicie ludzi, to wszystko doprowadziło do atomizacji społeczeństwa. Przestaliśmy sobie ufać, dzisiaj jesteśmy takim nieufnym narodem. I bardzo dobrze, że Kościół z kolei próbuje nas znowu ze sobą pojednać, przybliżyć nas do siebie. To nie tylko te wielkie zasady chrześcijańskie, ale również takie zachowania międzyludzkie. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie na powrót zaufali, żebyśmy budowali tą kulturę wzajemnego szacunku. Ja wierzę, troszeczkę jak chyba Norwid pisał, że tam na dnie popiołu jest gwiaździsty diament i że Polacy to jest taki gwiaździsty diament i że będziemy w stanie odnaleźć w sobie te wewnętrzne siły takie. One są potrzebne do mobilizacji kapitału, do tego, żebyśmy chcieli przede wszystkim inwestować, pracować, a nie tylko w najbliższych latach właśnie konsumować, prawda? Bo z tego się dobrobyt nie narodzi i ten gwiaździsty diament na pewno norwidowski powstanie z powrotem, ale musimy ciężko na niego zapracować.
Panie premierze, to są rozmowy niedokończone, a zatem wiele telefonów jeszcze i wiele spraw nie zostało przez nas podjętych, ale to już pozostawimy na nasze kolejne spotkanie, na które już pana premiera bardzo gorąco zapraszamy. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Gościem naszej audycji był pan Mateusz Morawiecki, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, minister rozwoju. Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie premierze bardzo. I gorąco dziękuję pozdrawiam.
Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję wszystkim osobom, które zadawały pytania, bardzo ciekawe, bardzo dla mnie wszystkie, one są zawsze takie kształcące i dużo podpowiadają. Dziękuję też za te słowa wsparcia i mam nadzieję, że razem wszyscy doprowadzimy do tego, że Polska będzie silniejsza i piękniejsza. To chyba największe marzenie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, Telewizji Trwam, na pewno moje największe marzenie. Dziękuję bardzo.